W Radiu Maria Czas Wzrastania, audycja z młodzieżą, o młodzieży i dla młodzieży, ale wiemy, że świadkami tej rozmowy, tego spotkania są również młodsi, starsi, a zatem wszystkich witamy przy sterach. Dzisiaj Przemysław, on odpowiada za muzykę, za włączanie i wyłączanie nam mikrofonu, a z Państwem są...
Kamil, jestem ze Śląska, dokładnie z Gliwic. Studiuję dziennikarstwo na drugim roku w naszej Akademii Kultury Społecznej i Medialnej. A w radiu prowadzę też studencką popołudniówkę.
Gabriela, pochodzę z Lusławic, wioski w Małopolsce. I w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej studiuję na trzecim roku dziennikarstwo.
Ja nazywam się Hania, przyjechałam ze Świętochłowic, ze Śląska. Jestem na drugim roku dziennikarstwa i kultury społecznej. Od niedawna prowadzę pokój gościnny w naszym
radiu. W czasie wzrastania po raz którym?
Pierwszy raz.
Ja nazywam się Antoni Gumiński, pochodzę z pięknego, malowniczego Radomia. Prowadzę u nas w radiu piosenkę tygodnia, co tydzień w sobotę. Interesuję się muzyką, ale przede wszystkim jestem studentem Akademii Kultury Społecznej i Medialnej na drugim roku dziennikarstwa.
Słyszałem, że też DJ-em.
Tak, jestem DJ-em. Miałem przyjemność prowadzić Sylwestra w trakcie naszych warsztatów sylwestrowych. Dobra zabawa była.
Szczęść Boże, mam na imię Edyta. Jestem z Bydgoszczy. Myślę, że nawet może piękniejsze niż Radom.
Nie wiem.
Tak. Interesuję się, tak jak też Andek, muzyką. Gram na flecie, ale tutaj w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej studiuję dziennikarstwo na czwartym roku studiów magisterskich. Studiuję też na pierwszym roku teologię na Uniwersytecie, w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Cześć, ja mam na imię Kasia. Jestem również studentką Akademii Kultury Społecznej i Medialnej już na czwartym roku, dokładnie dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Poza tym rozpoczęłam również studia podyplomowe na kierunku polityka gospodarcza, finanse i bankowość. Poza tym pracuję, mam możliwość pracy w telewizji Trwam. Najczęściej można mnie zobaczyć w napisach końcowych programu Rykoszetem, więc interwencja głównie jest moją pasją. A dzisiaj mogliśmy się spotkać w programie Westerplatte Młodych, gdzie prowadziliśmy dyskusję na temat trądu.
Tak, dotyk trądu. Gabrysia jeszcze nie była w telewizji, chociaż myślę, że wszystko przed nią. Mam nadzieję, że wciąż jesteście razem z nami. Dotyk trądu, prawda, dobro, piękno, co mi odbiera blask. Krótka historia i też przedstawienie, o czym chcemy dziś rozmawiać, do czego chcemy Was zachęcić. Jak zawsze do pewnego wysiłku intelektualnego, pewnego wysiłku wiary, ale z wielką przygodą. Mamy nadzieję dla nas wszystkich do kontaktu telefonicznego, do kontaktu SMS-owego, też do kontaktu na profilu facebookowym, fanpage to się chyba współcześnie tak nazywa, Czas Wzrastania, można nas znaleźć na Facebooku. Tam już pojawiły się komentarze, SMS-owe jeszcze nie, ale mamy nadzieję, że do tego za chwileczkę dojdziemy. 536-600-500, 536-600-500. Ojciec Grzegorz Woś, który teraz jest za oceanem, on odpowiada za Westerplatte Młodych i Czas Wzrastania. Tak bardzo mocno naciskał jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia temat, jaki będzie, o czym chcecie rozmawiać 14 stycznia, no bo wiadomo, musiał wszystko przygotować jeszcze przed swoim wyjazdem, żeby to było dopięte na ostatni guzik. Ja mówię, ciekawe, co jest 14 stycznia. 14 stycznia spoglądam. No nic wielkiego się nie wydarzyło, ale okazuje się, że jest to wspomnienie dowolne u redemptorystów Piotra Dondersa, czyli człowieka, który w Surinamie zajmował się ludźmi trędowatymi. Wielki święty, wielka postać. Mówię, trąd. Jest to choroba, która cały czas dotyka ludzkość, z którą boryka się ludzkość, chociaż mogłaby te problemy rozwiązać bardzo szybko, podobnie jak problem głodu, a jednak go nie rozwiązuje, więc jest dzień ludzi chorych na trąd, którym poświęcony ten dzień ma nas uwrażliwić wszystkich na ludzi, którym można pomóc. Są lekarstwa, ale świat i społeczność nie chce. Natomiast tu stawiam kropkę, to nie jest tematem naszego spotkania, bo zastanowiłem się nad tym trądem współczesnym. Co jest trądem współczesnym dla nas? Co nas najbardziej dotyka? Co jest problemem, który zżera ludzką świadomość, czy zżera nasze piękno, naszą naturę, nasze pragnienie świętości, nasze pragnienie szczęścia po Bożemu? I wówczas przypomniałem sobie tekst Benedykta XVI o kryzysie w Kościele, który właśnie mówił, że nade wszystko to była ta wielka dyskusja związana z encykliką Jana Pawła II z 93 roku Veritatis Splendor, blask prawdy, gdy Jan Paweł II wykazywał tam właśnie oderwanie moralności od życia, od prawdy, od wolności. A ponieważ te trzy fundamentalne, podstawowe wartości, kryteria naszego ludzkiego życia to jest ten stosunek do prawdy, do dobra i do piękna, mówię, tak, jeżeli pozbawimy prawdę, dobro i piękno moralności, to żyjemy w czym? Żyjemy w kłamstwie, żyjemy w tym, co jest złe i żyjemy po prostu w brzydocie. I postanowiliśmy sięgnąć do encykliki Veritatis Splendor. Oczywiście nie miejcie nas za takich, którzy dziś będą całą encyklikę tutaj czytać, rozważać, ale chcemy zatrzymać się nad pewnymi fragmentami tylko i wyłącznie z jej wstępu. Po co? Po to, abyśmy żyli w blasku prawdy, w blasku dobra i w blasku piękna, by nie odebrano nam tego blasku. Dlatego zostańcie razem z nami. Mamy nadzieję, że dyskusja będzie tutaj jasna, będzie przejrzysta, a nade wszystko będzie jaka? Pożyteczna. Przemku, muzyka.
Blask prawdy jaśnieje we wszystkich dziełach Stwórcy, w szczególny zaś w sposób w człowieku, stworzonym na obraz i podobieństwo Boga. Prawda oświeca rozum i kształtuje wolność człowieka,
który w ten sposób prowadzony jest ku poznaniu i umiłowaniu Pana. Dlatego psalmista woła:
wznieś ponad nami, o Panie, światłość Twojego oblicza.
Jezus Chrystus, prawdziwe światło, które oświeca każdego człowieka.
powołani do zbawienia poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa, światłość prawdziwą, która oświeca każdego człowieka, ludzie stają się światłością w Panu i dziećmi światłości i uświęcają się poprzez posłuszeństwo prawdzie.
Dotyk trądu to nasze dzisiejsze spotkanie. Blask prawdy, Kamilu?
Blask prawdy, no postępujemy według nauczania Jezusa Chrystusa, który jest dla nas drogą, prawdą i życiem. Naśladując Jego, Jego uczynki, na pewno będziemy podążali za prawdą.
Czy blask prawdy jest tylko w tych, którzy są chrzczeni, praktykujący, wierzący?
Oczywiście, że jaśnieje we wszystkich dziełach Stwórcy, wszystkich. Blask prawdy, mnie tak przychodzi blask, coś, co nas oświeca, coś, co jest wyjątkowe, jest czyste. Mówimy blask słońca, mówimy, że ktoś rzuca na nas jakiś blask. Jezus Chrystus, totalny przykład, totalne, idealne, coś idealnego, od którego powinniśmy się właśnie odbijać. Od tego perfekcjonizmu.
Było zadane pytanie, czy tylko wierzący tak naprawdę, ale wydaje mi się, że osoby, które wierzą, w nich widać najwięcej tego blasku. Szczególnie, gdy widzę osoby, które po przyjęciu Komunii Świętej są tak szczęśliwe, tak bardzo to przeżywają wewnętrznie, że widać, że oni szczęśliwie tak biją naprawdę tym Bożym blaskiem. Albo gdy wychodzą z konfesjonału i zrzucają z siebie ten cały ciężar, który gdzieś tam nosili w sobie, to wtedy
przeszłeś
widzę ten blask.
Przeszłeś na to życie sakramentalne, rzeczywiście taki blask prawdy, a mi dzięki Tobie akurat teraz, bo myślę, że myśli pójdą nam w zupełnie w innym kierunku i wypowiedzi, no ale blask człowieka, gdy przychodzi na świat na przykład, prawda? I nagle taka radość matki, radość ojca i radość lekarzy całego świata.
I wszystkie, którzy się z tym dzieckiem też spotykają. I tak a propos jeszcze właśnie dzieci, w drugie święto Bożego Narodzenia jeden z naszych profesorów, którzy wykładają na akademii, mówi takie kazanie, on nam o tym opowiada, że właśnie często mówi takie kazanie o tym, że dopiero jakby na samym końcu gdzieś tam Ewangelii Jezus Chrystus mówi o tym, co to jest prawda, tak? Bo Piłat zadaje to pytanie, a cóż to jest prawda? Jezus Chrystus wcześniej mówi, że ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. I właśnie o tym chyba mamy mówić, że
blask właśnie prawdy. Antek zaczął o tym, że to jest blask prawdy. Haniu, to jest blask, który wypala, niszczy?
Myślę, że to jest blask, który daje takie szczęście, bo my zostaliśmy właśnie stworzeni na wzór i na podobieństwo Pana Boga i tak jak właśnie ojciec wcześniej powiedział, tak jak rodzą się małe dzieci, my na nie patrzymy z taką radością, z takim blaskiem w oczach, tak i osoby wierzące patrzą na w stronę Pana Boga z takim blaskiem i z taką radością.
Można zatem powiedzieć, że właśnie tak jak tu też Kasia powiedziała, każdy z nas od początku ma to światło. W nas jest to światło Boga, bo zostaliśmy stworzeni na Jego podobieństwo. Tylko potem je przykrywamy. Tutaj mi się przypomina taka piosenka, której treść to nikt nie zapala lampy, żeby ją schować pod korcem. Bardzo często właśnie, jeżeli mówimy o naszej wierze, w katolicyzmie mówimy o świetle, mówimy, tak naprawdę odwołując się nawet do Ducha Świętego, mówimy, przytaczamy tutaj symbol ognia, czyli właśnie również tej światłości, którą z różnych powodów różni ludzie sami lub też przez innych po prostu przygaszają.
Mam wrażenie, że ta prawda nie zawsze sprawia nam radość i szczęście.
A jak potężne jest to wrażenie?
Bardzo duże. Uważam, że nie zawsze sprawia nam radość i szczęście, bo nieraz, kiedy czynimy coś złego i nagle zderzamy się z tą prawdą, to nie jest takie łatwe. To nieraz może nas zaboleć. ale potem w długotrwalowym procesie jesteśmy w stanie to zrozumieć.
O, chyba przeszedłeś do tego fragmentu, że blask prawdy oświeca rozum i kształtuje wolność człowieka. Antoni szuka fragmentu. Jesteśmy z tobą.
Cisza na antenie.
Jesteśmy z tobą. Znalazłeś?
Nie, jeszcze. Jeszcze.
Oświeca każdego człowieka, bo możemy to tak, tak to porównać właśnie prawdę Jezusa Chrystusa, który jest drogą i prawdą, do Eucharystii, która jest właśnie pokazaniem tej prawdy i która... właśnie podczas Eucharystii ta prawda rozświetla wszystkich, którzy są w Kościele, całe jego wnętrze i wszystkich ludzi, którzy właśnie przyjęli Komunię Świętą. I wychodząc z tego Kościoła są takimi lampkami, taką światłem, które oświeca innych. I właśnie kiedy naprawdę będziemy pokazywać naszą wiarę, będziemy iść zgodnie z uczynkami, to ten blask będzie...
Ta wiara będzie wyrażona w uczynkach.
Tak, tak.
Ostatnio właśnie pamiętam takie słowa, które usłyszałam na kazaniu. Akurat to było kazanie.
Cóż za świetna młodzież, ona słucha kazań po prostu.
Ojca Wacława, którego serdecznie pozdrawiamy. I tak wyszłam wtedy z tej mszy z takim słowem, żebyśmy nie byli fajerwerkami, które raz zostaną wystrzelone i zostanie po nich tylko smród i trochę dymu. Tylko żebyśmy byli właśnie takim światłem, które...
Taki chwilowy zachwyt,
tak,
no bo fajerwerki
które nie będzie takie chwilowe, tylko żeby to było takie naprawdę głębokie.
Tak, ja tu jestem takim stoperem. Wracamy do rzeczywistości naszego tekstu, który jest tekstem z 93 roku świętego Jana Pawła II. Dlatego, że zastanawiamy się nad tym i mówimy, wy mówicie bardziej, że ten blask prawdy oświeca każdego człowieka. Powiedzieliśmy o tym doświadczeniu takim zmysłowym, związanym z narodzeniem dziecka. Też od razu pobiegliśmy do tego wymiaru sakramentalnego, eucharystycznego. A tu jest powiedziane, że oświeca każdego człowieka, oświeca jego rozum i kształtuje wolność. To nie jest taki blask prawdy zarezerwowany tylko dla tych, którzy są w konfesjonale, są w Eucharystii. Jest to blask prawdy, który oświeca każdego człowieka. On jest w każdym stworzeniu. I dlaczego oświeca? By człowiek poznał i umiłował Pana. Więc będzie to jeszcze na końcu naszego rozważania podkreślone bardzo mocno, że to jest dla każdego człowieka. Każdego człowieka. Że to nie jest zarezerwowane tylko dla wierzących i praktykujących. Nie tylko dla ochrzczonych. Bo blask jaśnieje we wszystkich stworzeniach, dziełach Stwórcy, a jednocześnie w człowieku w jakimś wyrazistym wymiarze, bo jesteśmy stworzeni na obraz i na obraz i podobieństwo człowieka. Powołani do zbawienia poprzez co?
Poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa. Poprzez Kościół. Ludzie właśnie dzięki wpatrzeniu w Jezusa Chrystusa stają się tą światłością Jego, stają się Jego oblicza światłością. Dzięki temu też stają się dziećmi światłości.
Blask prawdy. To encyklika Jana Pawła II, no a my rozmawiamy o tym, co zrobić, by nie utracić prawdy, dobra i piękna, tego blasku, który jest w prawdzie, w dobru i w pięknie. A dzisiejszy czas wzrastania prowadzą studenci z Akademii Kultury Społecznej i Medialnej. Czekamy na wasze komentarze na Facebooku Czas Wzrastania oraz pod SMS-owym numerem 536-600-500.
Staję znów przed Tobą, Panie. Panie. Wynieś swój krzyż, życia krzyż. Twoją drogą prawdy za tobą chcę iść. Staję znów przed tobą, Panie. Pomóż by trwać, daj wytrwanie.
To posłuszeństwo nie zawsze jest łatwe. W następstwie tajemniczego grzechu pierworodnego, popełnionego za podszeptem szatana, który jest kłamcą i ojcem kłamstwa.
Człowiek ustawicznie doznaje pokus, by odwrócić wzrok od Boga żywego i prawdziwego i skierować go ku bożkom, przemieniając prawdę Bożą w kłamstwo.
Przytępia to również jego zdolność poznawania prawdy i osłabia wolę poddania się jej.
W konsekwencji człowiek, ulegając relatywizmowi i sceptycyzmowi, zaczyna szukać złudnej wolności poza samą prawdą.
Ciemność błędu i grzechu nigdy jednak nie zdołają do końca zgasić w człowieku światła Boga Stwórcy.
W głębi serca stale tęskni on za absolutną prawdą i pragnie w pełni ją poznać, czego wymownym dowodem są niestrudzone poszukiwania, jakie człowiek prowadzi na każdym polu i w każdej dziedzinie.
Jeszcze dobitniej tego dowodzi jego poszukiwanie sensu życia.
Rozwój nauki i techniki bowiem, choć stanowi wspaniałe świadectwo inteligencji i wytrwałości człowieka, nie odpowiada jeszcze na ostateczne pytania religijne ludzkości, ale raczej jest dla niej bodźcem.
By podjąć najboleśniejsze i rozstrzygające zmagania, które toczą się w sercu i w sumieniu.
Tutaj właśnie tak bardzo ładnie było napisane, że są te ciemności grzechu, jednak one nigdy do końca nie będą w stanie zgasić w człowieku takiego światła Boga Stwórcy.
Dlaczego?
Dlatego, że jesteśmy stworzeni właśnie na wzór i podobieństwo Pana Boga. I to od nas zależy. Bo Pan Bóg dał nam wolność i to od nas zależy, jak my tą wolność wykorzystamy i jak ją rozdysponujemy. Czy pójdziemy za dobrem, za prawdą, którym jest sam Bóg, czy będziemy podążać za tą dobrą i prawdą, którą teraz stara się nam narzucić świat.
Bóg jest w nas, Bóg jest światłością. Skoro zatem mówimy o tym, że ciemności nie mogą zniszczyć grzechu. Mówimy o tym, że ciemności, że grzech nie może zniszczyć w nas Boga, co jest oczywiste.
Dlaczego oczywiste?
Nie da się zniszczyć Boga. Bóg jest wszechmocny. Bóg jest w nas właśnie. Kiedy ojciec zadał mi to pytanie, w pewnym momencie tak poczułam taką lekką panikę, co odpowiedzieć. Nie da się zabić Boga, po prostu.
Bóg nie umarł. Ten fragment zaczęliśmy czytać od zdania, że posłuszeństwo prawdzie nie zawsze jest łatwe. Ono jest moim zdaniem tak też, powiedzmy, doświadcza się na co dzień takiego trudu podążania za prawdą i codziennie chyba ja w swoim życiu podejmuję taki trud, taką walkę w zasadzie o tą prawdę. To nie jest łatwe, bo...
A kłamać to jest łatwo? Ja tego nie rozumiem. Kłamać jest łatwo? Kraść jest łatwo? Zabijać jest łatwo?
Ale to... chodzi o to, że jakby... Nie jest łatwo, ojcze, przyznać się z tak perspektywy świata. Nie jest łatwo przyznać się do popełniania błędów. No bo ciągle się popełnia błędy, tak? Non-stop. Czy jestem w domu, czy tu w akademiku, ciągle wobec
perspektywa
kogoś...
Perspektywa świata, czyli jak ktoś jest zły, to on nie chce się przyznać do tego, że zrobił coś dobrego?
Że zrobił coś dobrego?
Mhm.
Nie, no jak zrobił coś dobrego, no to się chyba przyznaje.
Jak jest kłamcą i kłamca powiedział coś prawdziwego, to on się boi do tego przyznać, czy...
No właśnie, chyba raczej mówi o tym, że powiedział coś dobrego i coś prawdziwego.
No właśnie.
Prawda jest dobra. Tutaj przed przyjazdem na dzisiejszą audycję uczestniczyłam w jednych zajęciach w naszej akademii i tam było powiedziane, że właśnie kłamca w sumie ma gorzej, bo musi cały czas pamiętać, żeby po prostu dalej w to brnąć, żeby nie dać poznać, czyli tak naprawdę grzesząc, tak jak tutaj w przypadku mówimy o tym kłamstwie, tak można w cudzysłowie powiedzieć, sami kręcimy na siebie bata i utrudniamy sobie życie.
No to, że utrudniamy sobie życie, no to jest, no powiedzmy, że tutaj dla nas jakoś tam oczywiste, ale no patrzę na to, co się dzieje, nie wiem, na
co
media,
się dzieje?
Na, no to co na, jakby ciągle, tak, mamy w mediach społecznościowych, dzisiaj o tym mówiliśmy w czasie na Westerwarte Młodych, tak, no to tam obraz na przykład, jaki otrzymujemy, jaki widzimy, jest często zakłamany po prostu, tak.
No kto to tam patrzy, to patrzy, a jak ktoś nie patrzy?
Ojcze, kto nie patrzy? W sensie, tak jak
to jest
się
największym
zimy?
Szczęściarzem, rozumiem.
Tak, to jest szczęściarzem. Też jak, na przykład jak ja gdzieś, nie wiem, były święta, ja przez parę dni w ogóle nie brałam telefonu w zasadzie do ręki, chyba że
podobno
szukałam
tekstu kolędy. W Polsce Wielkopolsce tak. koczuje. Mieszka rodzina, która z końmi wyjechali, mają dwa powozy i mieszkają tak od 5 lat wędrowcy. Nie mają, w mediach społecznościowych są, rzeczywiście są. Mhm. Jest napisane, to posłuszeństwo nie zawsze jest łatwe. Nie zawsze jest łatwe. Mhm. Czyli nie, że cały czas jest trudne.
No
kiedy
tak.
Ono nie jest łatwe?
Kiedy prawda jest trudna.
No, właśnie, kiedy może trzeba wyjść z jakichś tam swoich jakich komfortów i przyzwyczajeń i zrobić coś wbrew temu, co właśnie robiliśmy, wbrew czemuś złego. I nastawić się na to dobro.
To posłuszeństwo nie jest łatwe.
Kiedy?
Bo my chcemy być tacy, po młodzieżowemu się mówi tacy cool, tacy otwarci na wszystko, tacy fajni. No bo tą prawdą jest Jezus Chrystus. Jeżeli idziemy w tą stronę, nie w stronę świata, bo dzisiaj doskonale sobie zdajemy sprawę, że dzisiaj ten świat jest taki, no taki normalny, to kłamstwo często coraz łatwiej się manipuluje. Na każdym kroku z tym się spotykamy.
Ale mój świat jest taki, jaki ja jestem. Taki, jak utworzę.
Tylko, że ważne, że ojciec dąży nie za światem, tylko za swoim głosem.
Kiedy posłuszeństwo...
No ojciec jest posłuszny prawdzie, no Jezusowi, blaskowi tej prawdy. Ojciec podąża za tym blaskiem prawdy, jak...
I co? I wtedy jest dla mnie łatwiej, prawda?
Nie, ale tutaj jest wyraźnie napisane, że człowiek ustawicznie doznaje pokusy, by odwrócić wzrok od Boga żywego i prawdziwego.
To kiedy to posłuszeństwo jest trudne? Kiedy człowiek odwraca wzrok od kogo? Od źródła prawdy i światła. Czyli co trzeba zrobić?
Nie odwracać wzroku.
No dziękuję, jakie proste.
No tak, ale w codziennym życiu to tak nie jest aż tak prosto.
No ale tak. To jak codzienne życie jest w ciemności, no to nie jest proste.
No
jak codzienne
tak,
życie
no
jest
tak.
W świetle, no to jest prosto.
Ale troszeczkę o tą prawdę się trzeba nawalczyć. Tym bardziej, że teraz jest, no, to co Antek powiedział, jakby to powoduje relatywizm też, w którym gdzieś tam tak funkcjonuje.
No ja rozumiem, że można zgasić płomień na świece, prawda? Mhm. A spróbuj zgasić promień słońca.
Ciężko będzie.
Dlaczego?
Bo nie mamy na to wpływu.
Bo nie jesteśmy w stanie zniszczyć źródła tego światła, prawda? Mhm. Więc to słońce nawet przez największą ciemność promień przechodzi.
No tutaj mamy nadzieję.
Dlaczego tak utyskujemy nieustannie, nie wiem, utyskujecie wy, że o, takie trudne, bo ten świat... No dobrze, no świat. No ale... Mhm. Jest pokusa. Co robimy z pokusą?
Staramy się walczyć.
Staramy się. Albo ją zwyciężamy, albo przegrywamy.
A może właśnie to jest problem, że my się staramy, próbujemy.
A co to jest natchnienie?
Zamiast działać.
Natchnienie to jest głos Boga.
I co robimy z natchnieniem?
Albo go przyjmujemy,
albo
nie.
Odrzucamy.
A już nie było staramy się?
Ojciec zagadał,
staramy,
staramy
się. Widać to w ojca oczach, wzroku.
I wtedy co przemienia prawdę Bożą w kłamstwo? wątpliwość, potrzeb szatana, życie nieustanne w ciemności, przestrach przed ciemnością. Napisane? Napisane. Konsekwencje człowiek ulegając relatywizmowi i sceptycyzmowi zaczyna szukać złudnej wolności poza samą prawdą. Nie ma wolności poza prawdą, mówi święty Jan Paweł II. Nie ma wolności poza prawdą, mówi nam Pan Bóg. Ale to nie tylko mówi, tylko ten blask prawdy jest w każdym człowieku, w każdym stworzeniu.
Jego się nie da zagłuszyć. Tak samo jak głosu sumienia nie da się zagłuszyć. Możemy próbować, ale całkowicie nie damy rady.
Gabrysia to nam powiedziała, dlatego że Boga się nie da zniszczyć.
Ja jak zaczynam mówić o tym, że to nie jest takie łatwe, to też chodziło mi o to, jest taki fragment wiersza. Wybrałem i o to zawsze, codziennie wybierać muszę. Czyli jakby, że ciągle trzeba wybierać tą prawdę po prostu i to też tak w perspektywie całego życia.
A niestety środowiska LGBT mówią, że skoro raz dokonałem coming outu, to ten coming out jest moim obowiązkiem codziennym, powszechnym i nieustannym. Nie tylko, że raz. Więc rzeczywiście żyjemy w takiej konfrontacji tych, którzy raz wybrawszy prawdę, zawsze ją wybierają i zawsze zwracają się do światła, a są tacy, którzy raz wybrawszy ciemność, nieustannie wybierają ciemność i dokonują tego zerwania z czym? Zerwania z blaskiem prawdy, zerwania z prawdą i oderwanie i oderywają prawdę od wolności. Ale co my im dzisiaj mówimy?
Że zawsze w głębi serca tęskni się za absolutną prawdą to i pragnie w pełni ją poznać.
To jest kamień.
I że pragnie się właśnie w pełni poznać. Czego wymownym dowodem są niestrudzone poszukiwania, jakie człowiek prowadzi na każdym polu i w każdej dziedzinie.
I uwaga, 93 rok. Co mówi Jan Paweł II o nauce i technice?
Że ona cały czas się rozwija i cały czas dąży do prawdy.
I co stanowi?
Wspaniałe świadectwo inteligencji i wytrwałości człowieka.
Jednak czego nie daje?
Nie odpowiada na ostateczne pytania religijne ludzkości.
A jakie to jest pytanie ludzkości?
O sens życia.
Miłość dał nam mi.
Żaden człowiek nie może uchylić się od podstawowych pytań. Co powinien czynić? Jak odróżnić dobro od zła? Odpowiedź można znaleźć tylko w blasku prawdy,
która jaśnieje w głębi ludzkiego ducha. Jak zaświadcza psalmista: któż nam ukaże dobro? Wznieś ponad nami, o Panie, światłość Twojego oblicza.
Światłość Bożego oblicza jaśnieje pełnią swego piękna w obliczu Jezusa Chrystusa. W tym obrazie Boga niewidzialnego i od blasku Jego chwały, pełnym łaski i prawdy. On jest drogą, prawdą i życiem.
Dlatego ostatecznej odpowiedzi na każde pytanie człowieka, zwłaszcza na jego pytania religijne i moralne, udziela jedynie Jezus Chrystus. Więcej, sam Jezus Chrystus jest odpowiedzią.
Tajemnica człowieka wyjaśnia się naprawdę dopiero w tajemnicy Słowa Wcielonego. Albowiem Adam, pierwszy człowiek, był figurą przyszłego, mianowicie Chrystusa Pana.
Chrystus, nowy Adam, już w samym objawieniu tajemnicy Ojca i Jego miłości objawia w pełni człowieka samemu człowiekowi
i okazuje mu najwyższe jego powołanie.
Pięć, trzy, sześć, sześćset, pięćset, dotyk trądu, prawda, dobro, piękno, co im odbiera blask. Dziękujemy za komentarze, które się pojawiają na facebookowym profilu Czas Wzrastania. Czas Wzrastania, Facebook, tam czekamy wciąż. SMS-owo to 536 600 500. Pozdrowienia dla całej ekipy, a w szczególności dla Hani. Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo.
To proste, aby nie utracić tych pięknych wartości, należy trzymać się za rączkę Pana Boga, czyli dekalog, sakramenty. Pozdrawiam serdecznie Ewerysta z Sopotu, my też pozdrawiamy. Przyszliśmy w naszych rozważaniach, prawda, dobro, piękno, co im odbiera blask, dotyk trądu, aby nie być dotkniętym tym trądem na stałe, aby nas nie zżerał. Przyszliśmy do tego sensu życia, co powinienem czynić, jak odróżnić dobro od zła, figura Adama. Co to jest kilogram?
Kilogram to jednostka masy. Jest ona zdefiniowana poprzez przyjęcie ustalonej wartości liczbowej stałej wynoszącej 6,626,070,15.
Co to jest
razy 10 do potęgi
metr
minus
34. Jednostka długości podstawowa w układzie SI jest to droga, którą światło przebywa w próżni w czasie 1, ukośnik 2, 9, 9, 7, 9, 2, 4, 5, 8 i tak.
Co to jest metr?
Sekunda.
A sekunda. Kilogramów sekunda.
To jednostka czasu, jednostka podstawowa większości układu jednostek miar. Jest to czas równy 1, 9, 2, 6, 3, 1, 7, 7, 0. Okresem prawdopodobieństwa odpowiedniego przejściu między dwoma poziomami F równe 3 i F równe 4.
O 21.15 w środę spotkaliśmy się w naszej ekipie na przygotowaniu do tego tekstu. Pamiętam, gdy przyszedł ten drugi punkt Veritatis Splendor, wszyscy byli przekonani, że wiedzą, co to jest sekunda, co to jest kilogram, co to jest metr i inna podstawowa jednostka z jednostek tam miary, czy odległości, czy innych wartości takich podstawowych. No i okazało się, że możemy to wykorzystać do dzisiejszej naszej audycji. Haniu, dlaczego?
Dlatego, że no, wiele osób szuka jakby takich ideałów i tego, co... Szuka po prostu takiej definicji słowa, takiej stałej definicji słowa. I zadaje sobie właśnie wiele pytań na temat sensu życia, co powinniśmy robić, jak odróżnić dobro od zła. I w tym wszystkim ucieka się tak do nauki. I przez naukę stara się właśnie odpowiedzieć na to pytanie, a często człowiek właśnie zapomina o tym, że to Jezus jest drogą, prawdą i życiem i On jest odpowiedzią na wszystkie nurtujące nas pytania.
Czyli jest wzorcem?
dla mnie jest. I dla każdego człowieka też powinien być.
Czyli jeżeli człowiek chce zobaczyć, na ile jest podobny do wzorca, no to nie idzie po kilogram cukru w sklepie, prawda, i patrzy, czy jego kilogram to jest ten sam kilogram, tylko czyta definicję.
Pamiętamy, że kiedyś było tak, że jeżeli chcieliśmy zobaczyć, ile to jest jeden metr, to się szło na rynek miasta, odpowiednio tam się liczyło łokcie i tak dalej. W historii tak było. No właśnie, i teraz jeżeli my chcemy wiedzieć, co to jest prawda, dobro i piękno, musimy iść do przykładu, do Jezusa Chrystusa, do sakramentów, do podstaw, to, co tak jak On robił.
Typowo, do Jego słów też.
Do Jego słów.
A jeżeli chcemy zrozumieć, kim jest człowiek, Gabrysia?
Pełnia człowieczeństwa jest właśnie w Jezusie Chrystusie. I dlatego wzorcem dla człowieka jest Bóg, tak jak tu już powiedzieliśmy. Zatem, żeby zrozumieć człowieka, trzeba odwołać się do tego doskonałego wzorca, którym jest Bóg. Tutaj trochę zapętliłam swoją wypowiedź. Chodzi o to, że właśnie, żeby zdefiniować, czym jest sekunda, kilogram, metr, odwołujemy się do tych wzorców. Nie jest to coś takiego, w cudzysłowie powiem, z kosmosu, ale jednak właśnie to dewaluuje, to się zmienia. To jest tutaj nasze ziemskie, naukowe. Wzorzec, jakim jest Bóg, dla człowieka się nie zmienia.
Czyli im bardziej jesteśmy podobni do Chrystusa, będziemy podobni do Chrystusa, tym bardziej będziemy człowiekiem.
O, ładnie. Edyta Chmielewicz, Bydgoszcz.
Pozdrawiam.
Kamil.
Właśnie mamy być podobni do Chrystusa. No i tak się zastanawiam, jak to robić? Jak go naśladować? No i wydaje mi się, że właśnie powinniśmy naśladować go tak, jak to właśnie u niego wszystko wypływało, z miłości. Miłości względem drugiego człowieka, miłości względem nieprzyjaciół. I tak samo my powinniśmy właśnie czynić.
Okazuje się, że jeżeli szukamy sensu życia, zastanawiamy się, kim jest człowiek, na czym polega nasze człowieczeństwo, mamy odnosić się do Chrystusa, Jego poznawać. Gro ludzi mówi, że to nie takie proste, nie wszyscy Go znają, że Chrystus jest trudny. No, definicja metra, sekundy, kilograma, nie wiem, ilu z nas ją rozumie tutaj, a jednak korzystamy, o tym wiemy. Jan Paweł II mówi nam tutaj, Kasiu, o powołaniu.
Tak, tutaj wyraźnie powiedział, że Jezus Chrystus jest takim kolejnym Adamem. Pamiętamy, że Adam i Ewa, pierwsi ludzie, popełnili grzech, przez to zostali wygonieni z raju. I tutaj Jezus jest następcą tak naprawdę Adama i odwraca to wszystko, to co przyszło złego przez Adama, to co przyszło złego przez Ewę. Właśnie następcą takim kolejnym Ewy jest Matka Najświętsza Maryja, która była wzorem kobiecości, a tutaj Jezus, który właśnie był takim chlubą i męskości, i tego wszystkiego, tych dobrych, pięknych cech, jakich powinniśmy szukać w mężczyźnie, tak?
No i w człowieku.
I w
ogóle
człowieku,
tak. Pełnia człowieczeństwa. Nie był kolejnym na pewno. To wiadomo, że nie wymaga się tutaj jakiegoś precyzyjnego języka teologicznego. Nie był kolejnym
Tak, ale chodziło
Adamem.
Mi o to w czasie, tak rozkładając to w czasie.
Powołanie. Kto podejmie temat?
Każdy jest dla czegoś powołany. Tylko trzeba to określić.
Ale że Chrystus jest tym najwyższym naszym powołaniem.
No właśnie, że jesteśmy powołani do, mówimy, do świętości, do zbawienia, ale też, no ale to się wszystko sprowadza w sumie do tego, żeby, nie wiem, żebyśmy byli podobni do Chrystusa.
No tak, bo tutaj jest też
podobni,
odpowiedź,
tak?
Że
no jeszcze dalej, niż
ostateczną
podobni.
Odpowiedzią jest właśnie Jezus Chrystus. Mało tego, sam Jezus Chrystus jest odpowiedzią.
Tak,
myśmy
ale
byli Jego blaskiem.
Aha. Miłość objawia w pełni człowieka samemu człowiekowi Chrystus, tak? I okazuje mu najwyższe Jego powołanie. Najwyższe powołanie człowieka Chrystus ukazuje, czyli...
Dążenie do świętości?
Dobrze, wyżej, jeszcze więcej.
Do życia wiecznego, tak?
Do zbawienia.
O, jeszcze więcej. Zbawienie przez wiarę w Jezusa Chrystusa, to mieliśmy. Największe dzieło, którego dokonał Chrystus, które objawił w ogóle, no... Nie jeden umarł na krzyżu, nie jeden został niesłusznie skazany. Ale trzeciego dnia co się stało?
Zmartwychwstanie.
Wow, no to mamy blask zmartwychwstanie.
Kościół wie, że zagadnienia moralne nurtują każdego człowieka i angażują wszystkich, także tych, którzy nie znają Chrystusa i Jego Ewangelii, a nawet nie znają samego Boga.
Wie, że właśnie poprzez moralne życie otwiera się przed wszystkimi droga zbawienia.
Ci, którzy bez własnej winy, nie znając Ewangelii Chrystusowej i Kościoła Chrystusowego, szczerym sercem jednak szukają Boga i wolę Jego przez nakaz sumienia poznaną starają się pod wpływem łaski pełnić czynem, mogą osiągnąć wieczne zbawienie.
Nie odmawia też opatrzność Boża koniecznej do zbawienia pomocy takim, którzy bez własnej winy w ogóle jeszcze nie doszli do wyraźnego poznania Boga, a usiłują nie bez łaski Bożej wieść uczciwe życie.
Cokolwiek bowiem znajduje się w nich z dobra i prawdy, Kościół traktuje jako przygotowanie do Ewangelii i jako dane im przez Tego, które każdego człowieka oświeca, aby ostatecznie posiadł życie.
Kościół właśnie tutaj odpowiada na takie pytania moralne i pokazuje, że każdy, który nawet jeszcze nie poznał Chrystusa, dąży właśnie do tego poznania prawdy, do właśnie do tej doskonałości.
Tak, i nawet osoby, które bez własnej winy nie znają Chrystusa, ale szczerym sercem szukają Boga i starają się wypełniać Jego wolę, takie osoby też mogą osiągnąć zbawienie.
I mogą też właśnie żyć w prawdzie i wieść takie życie moralne, bo to jest zapisane w naszym też prawie naturalnym, tak?
I chociaż encyklikę Jan Paweł II kierował do ludzi Kościoła, do pasterzy Kościoła i do wiernych, popatrzcie, że Kościół obejmuje wszystkich ludzi. Odpowiada na wszystkie pytania związane z tymi, którzy wierzą i nie wierzą, którzy są po prostu ludźmi. I pierwsze zdanie od razu nam o tym mówi. Blask prawdy istnieje, jaśnieje we wszystkich dziełach Stwórcy, a szczególny zaś sposób w człowieku stworzonym na obraz i podobieństwo Boga. Więc Bóg miłuje każdego, ale na pewno więcej wymaga od temu, któremu więcej dał, czyli od tych, którzy żyją już nie tylko w sposób taki naturalny, zgodnie z naturą, ale którzy rozpoczęli w sobie życie i rozpoczęło się w nich życie sakramentalne. Człowiek jest stworzony przez Boga na Jego obraz i podobieństwo. To kolejny SMS 536 600 500. Ma więc on być światłem swego Stwórcy. Powinniśmy tak postępować, aby inni, widząc nasze dobre uczynki, zbliżali się do Boga, do zbawienia i oddawali Bogu chwałę. Jezus jest drogą, prawdą, życiem. Jezus zaprasza każdego z nas do pójścia za Nim, do naśladowania Go. Gdy czasem upadniemy, nie zniechęcajmy się, bo On nam pomoże się podnieść. Bądźmy ufni.
Dziś jednak wydaje się konieczna refleksja nad całością nauczania moralnego Kościoła, której konkretnym celem jest przypomnienie niektórych fundamentalnych praw doktryny katolickiej w kontekście współczesnych prób ich podważenia lub zniekształcenia.
Wewnątrz samej społeczności chrześcijańskiej ukształtowała się bowiem nowa sytuacja, w której wobec nauczania moralnego Kościoła rozpowszechniane są coraz liczniejsze wątpliwości i zastrzeżenia natury
humanitarnej i psychologicznej, społecznej i kulturowej, religijnej, a także w ścisłym sensie teologicznej.
Nie jest to już krytyka częściowa i doraźna, ale próba globalnego i systematycznego zakwestionowania dziedzictwa, doktryny moralnej opartej na określonych koncepcjach antropologicznych i etycznych.
U źródeł tej krytyki można dostrzec mniej lub bardziej ukryty wpływ nurtów myślowych, które prowadzą do rozerwania istotnej i konstruktywnej więzi pomiędzy ludzką wolnością a prawdą.
W ten sposób odrzuca się tradycyjną doktrynę o prawie naturalnym, o powszechności i niezmiennej ważności jej nakazów. Uważa się, że niektóre elementy nauczania moralnego Kościoła są po prostu nie do przyjęcia, że magisterium może się wypowiadać w kwestiach moralnych tylko po to, by zachęcać sumienia i proponować wartości, z których każdy będzie sam czerpał inspirację dla autonomicznych decyzji i wyborów życiowych.
W szczególności należy zwrócić uwagę na rozdźwięk między tradycyjnym nauczaniem Kościoła, a pewnymi poglądami teologicznymi rozpowszechnianymi także w seminariach i na wydziałach teologicznych na temat zagadnień o ogromnym znaczeniu dla Kościoła i dla zgodnego z wiarą życia chrześcijan, a także dla relacji międzyludzkich.
Podnosi się pytania takie jak, czy Boże przykazania wpisane w serce człowieka i stanowiące element przymierza mogą rzeczywiście być światłem dla codziennych decyzji podejmowanych przez poszczególnych ludzi i całe społeczności?
Czy można być posłusznym Bogu, a więc miłować Boga i bliźniego, nie przestrzegając tych przykazań w każdej sytuacji?
Rozpowszechniona jest także opinia, która poddaje w wątpliwość istnienie wewnętrznego i nierozerwalnego związku między wiarą a moralnością. Tak jakoby tylko wiara miała decydować o przynależności do Kościoła i o jego wewnętrznej jedności. Natomiast byłby do przyjęcia pluralizm opinii i sposobów postępowania.
Uzależnionych od indywidualnego osądu, subiektywnego sumienia lub od złożoności uwarunkowań społeczno-kulturowych.
Thank you.
Przypominamy, dotyk trądu, prawda, dobro, piękno, co im odbiera blask, 22:26, piątek, 14 stycznia, wspomnienie redemptorysty Piotra Dundersa, który pracował wśród trędowatych, a my zastanawiamy się, co odbiera blask prawdzie, dobru i pięknu, co jest takim dotykiem trądu dla człowieka, dla prawdy, dla dobra i dla piękna. Czas wzrastania, profil facebookowy, tam są już komentarze. Telefon dla SMS-ów 536-600-500, a telefony do studia 56-655-2355 lub 56-655-2356. W naszej rodzinie 536-600-100 lub 536-600-200. Dla słuchaczy spoza granic ojczyzny 48-56-655-2333 lub 2366. Stanisław pisze do nas. Nie wiem, co mam napisać, ale słucham. Dziękuję.
Właśnie mamy też komentarze pod naszym postem Facebook Czas Wzrastania. Tomasz Pastuszka, opiekując się ludźmi terminalnie i onkologicznie chorymi w kozienickim hospicjum domowym, zauważyłem, że bardzo ważna dla nich jest nasza obecność w delikatności modlitwy. Ta jest, jak sami mówią, dotyk Pana Boga.
Dziękujemy, Tomku, że nam przypomniałeś i wprowadziłeś tu niesamowitą rzeczywistość, że my rozmawiamy o tym, co jest dotykiem trądu, co odbiera prawdzie, dobru i pięknu blask, ale ty nam mówisz, co nadaje ten blask, czyli dotyk Pana Boga.
Olaf, odpowiadając na pytanie, które dzisiaj postawiliśmy, odpowiada krótko, zwięźle i na temat, że grzech, którego ojcem jest upadły anioł.
No i mamy też komentarz Magdaleny. Moim zdaniem trąd w jakim stopniu odbiera normalność, choć warto zastanowić się nad tym, czym właściwie jest normalność. Nienormalność to, jak mniemam, po prostu inność. Natomiast normalność to porządek ułożony w głowie, standardy, schematy podawane na tacy ludziom. Gdybym od dzieciństwa żyła wśród osób trędowatych, to prawdopodobnie ich obecność byłaby dla mnie normalna. Myślę, że blask każdego człowieka może odebrać nienawiść drugiego człowieka. Ale to nie jest ten blask warty zachodu, to bardziej blitch. Do prawdziwej ciemności może nas doprowadzić jedynie oddalenie się od Boga, chowanie się w grzechach.
No, już za chwileczkę kolejne komentarze. A my mamy tu taki bardzo ciekawy fragment, który został przeczytany. Mam nadzieję, że o nim nie zapomnieliśmy.
W sposób szczególny tutaj odwołam się do fragmentu, który sama przeczytałam. Bardzo często współcześnie i też tak naprawdę zawsze, można tak powiedzieć, i Jan Paweł II, ja już na to zwracam uwagę, że próbuje się nam wmówić, ludziom Kościoła, nauczycielom Kościoła, że nie wolno nam mówić wprost pewnych rzeczy, że możemy tylko proponować, że możemy powiedzieć na przykład, aborcja jest zła, zasugerować delikatnie. Bardzo często uczy się nas takich ustępstw w imię fałszywo pojętej tolerancji, politycznej poprawności, czy po prostu świętego spokoju. Mówi się, nie możesz mówić otwarcie o pewnych rzeczach. I tutaj właśnie jest to tak napisane tutaj, że w imię właśnie, tutaj jest coś takiego, że każdy będzie sam czerpał inspirację dla autonomicznych decyzji. Czyli próbuje się nam wmówić, że zostawienie takiej furtki po prostu, w cudzysłowie rób ta, co chce ta, będzie czymś dobrym. W tym fragmencie widzimy, że tak nie jest.
I tak nie powinno być, bo właśnie tutaj w doczesności rozgrywa się nasza wieczność. I właśnie takie rzeczy, jak tutaj właśnie możemy przeczytać, ukryty wpływ nurtów myślowych, które prowadzą do rozerwania istotnej i konstruktywnej więzi pomiędzy ludzką wolnością a prawdą, odbiega i oddala nas od wieczności, od zbawienia.
Tak, i tutaj Jan Paweł II pisze też, że jest rozpowszechniona taka opinia, która poddaje wątpliwość istnienia wewnętrznego i nierozerwalnego związku pomiędzy wiarą a moralnością. A przecież te dwie rzeczywistości gdzieś tam są wspólne, połączone i uzupełniają się może w pewien sposób. Tak samo jak wiara bez uczynków, takich właśnie zgodnych z moralnością, będzie martwa.
Masz rację, ja bym tutaj jeszcze nawiązała do tego, że nie może być wiary, tak tutaj jak wspomniałaś, że wiara a moralność. Ja bym tutaj dodała, że wolność a prawda. Też może to zdanie gdzieś nam umknęło, żebyśmy tego nie rozdzielali, bo jednak nie ma wolności bez prawdy, a prawdy bez wolności, takiej głębokiej i prawdziwej.
I to decyduje właśnie o takiej jedności, o zgodności takiej wewnętrznej, o tym, że człowiek nie jest tak rozerwany po prostu wewnętrznie, bo czasem można odnieść wrażenie, że właśnie ktoś coś mówi, a inaczej robi, a to no nie może tak być, tak?
Też w nawiązaniu do tego, że dzisiejszy świat tak bardzo poważnie mówi, że trzeba odsunąć trochę Kościół, żeby Kościół nie wchodził z butami, na przykład w politykę. Już nie chcę tutaj absolutnie wchodzić, ale tutaj jest takie zdanie, że uważa się, że niektóre elementy nauczania moralnego Kościoła są po prostu nie do przyjęcia. Że magisterium może się wypowiadać w kwestiach moralnych i tak jak tutaj Gabrysia powiedziała, może sugerować. Ale dlaczego? Czy nie może po prostu...
Dlaczego może tylko sugerować,
tak,
prawda?
Tak.
No, dlaczego?
Dodając do Gabrysi i do Kasi, zapewniam...
Adedy, ty już nie? Ona się...
Ja, ale bo tutaj chcę tak do tego samego kontekstu. Nauczanie moralne Kościoła jest nadal aktualne. Mimo tysięcy lat, dekalog jest nadal aktualny.
Dlaczego jest nadal aktualny?
Bo w swojej najprostszej postaci my dzisiaj uwielbiamy zagłębiać, koloryzować. Tutaj ojciec Benedykt nam w przerwie mówi, po co wy koloryzujecie? Po co wy opisujecie? Konkret.
Dekalog to jest... nasz warsztat.
Dekalog to jest konkret i on jest bardzo aktualny. Jan Paweł II, chodzi o naturę. Jan Paweł II, mamy 83 rok, tak?
To 93
rok. W 93 roku mówi, że nie jest to już krytyka częściowa i doraźna, ale próba globalnego i systematycznego zakwestionowania. Przepraszam, mamy 2022 rok. To jak mamy na te wszystkie globalne firmy, które niszczą nas jako chrześcijan, które nam zakazują bardzo wiele rzeczy, to my porównujemy 93 rok do 20 lat później, gdzie dzisiaj jest 30 lat później, gdzie dzisiaj naprawdę globalnie, to ten człowiek już wtedy miał takie przeczucie. I dzisiaj...
Ale to nie było przeczucie, bo to nie było przeczucie Jana Pawła II.
No bo obserwacja rzeczywistości?
Jak najbardziej. To nie był człowiek, który się kierował poczuciem.
Przeczuciami.
Tak, ale
on wiedział.
Dzisiaj...
Ta encyklika była wielką wojną. Wielką wojną. I teraz spróbujmy sobie na to pytanie odpowiedzieć, Antku. Proszę, dokończ.
No bo dlaczego odrzuca się tradycyjną doktrynę? Bo ona jest dzisiaj niemodna? Bo dzisiaj pójście do tej natury, do tego światła jest dzisiaj niemodne? Ta
no
podstawa,
bo realia się zmieniają jednak. Jakby środowisko, w którym żyjemy, już nie jest takie, jak było 50 lat.
No ale z drugiej strony ta natura człowieka jest taka sama. Przecież te przykazania są aktualne, bo ja czasem, jak czytam książki, nie wiem... powiedzmy, że o jakimś średnim wieczu, tak? No to te problemy są często tak uniwersalne, że to jest niesamowite. Jakby na przykład kobiety, młode dziewczęta przeżywały, powiedzmy, bardzo uniwersalne problemy, które ja przeżywam teraz w troszeczkę innych w innych realiach, tak? No ale...
Tylko, że dzisiaj, Edziu, to co powiedziała Magdalena, nienormalność jest normalna.
No ale kto na to pozwolił, kto tak uważa? To jest inny kan. Dlaczego ta encyklika i dlaczego temat, który... I bardzo dziękuję zwłaszcza tym, którzy przed 21.30 napisali komentarz na Facebooku i napisali komentarz na Westerplatte Młodych. Dlaczego? Dlatego, że intuicyjnie i bardzo świadomie napisali głęboką prawdę o tym, czym jest współczesny trąd, czym jest dotyk trądu względem prawdy, dobra i piękna, chociaż podejrzewam, że nie byli wyposażeni w ten warsztat, do którego myśmy sięgnęli, a to jest tylko kilka zdań jak na razie całej encykliki Veritatis Splendor Jana Pawła II. Dlaczego ta encyklika i dlaczego takie stanowisko Jana Pawła II wywołało wówczas w świecie, ale również w Kościele, bo Jan Paweł II mówi to o seminariach, mówi o wydziałach teologicznych, taką wielką wojnę?
Tak, ja myślę właśnie dlatego, że papież nie mówi tutaj o Kościoła, o ludziach, którzy są daleko od Kościoła, tylko mówię o samym Kościele. Tutaj też jest takie, że wewnątrz samej społeczności chrześcijańskiej ukształtowała się bowiem nowa sytuacja. I tutaj mówimy o tym, że w imię humanitaryzmu, psychologii, nowych nurtów teologicznych, często zaczyna się...
Społecznych.
Często zaczyna powątpiewać się w poprawność katolickiej nauki moralnej. Czyli sami próbujemy, można powiedzieć, skomplikować sobie życie, odchodząc od tego, co najważniejsze, od tej nauki katolickiej, nauki moralnej, która prowadzi do zbawienia przez wiarę w Jezusa.
Bo... Może dlatego, że papież powiedział prawdę.
No tak, tylko że jaki jest ciężar tej prawdy? Bo jest prawda, która zachwyca, a jest prawda, o której sami powiedzieliśmy na początku, żeśmy się tak pospierali troszeczkę naszego spotkania, że jest taka prawda, tu między wypowiedzi, sam początek, między Antkiem a Edytą, że ona jest taka prawda, która no, bardzo dużo kosztuje, że jest takim ciężarem, prawda? Bo co? Bo obnaża na przykład. I dlaczego powtarzam, dlaczego ta encyklika wywołała tyle szumu i dlaczego bulwersuje do dziś? Dlaczego chce się wyłączyć Kościół z debaty społecznej, religijnej, politycznej, teologicznej, z debaty jakiegoś dialogu, z debaty gospodarczej, z debaty kulturowej?
Wydaje mi się, że może też dlaczego, że Kościół zwraca uwagę na poszczególne ludzi, na jednostki, którym dzieje się krzywda.
To jest inna rzecz. Psychologiczne jeszcze.
Znaczy, chce się na pewno rozłączyć te dwie rzeczy, tak, żeby Kościół, Bóg nie mieszał się, nie daj Boże, do właśnie tej, tutaj jak Jan Paweł II pisał, do społecznej, kulturowej, religijnej,
humanitarnej,
psychologicznej.
Jak rozumiemy humanitarny wymiar?
To dzisiaj chyba w XXI wieku szczególnie jest ta humanitarność, kiedy musimy być tolerancyjni, kiedy
mamy,
musimy być równi.
Mamy różnych organizacji humanitarnych.
I co najważniejsze w humanitaryzmie jest?
Człowiek?
Ale jak pojęty. W nauczaniu Kościoła człowiek jest w centrum. Ale człowiek, który jest stworzony na obraz i podobieństwo Boga? Mhm. Człowiek
wolny.
Gdzie Bóg stał się człowiekiem, jest przez człowieka, przez Boga odkupiony. Człowiek, który jest w najgłębszym wymiarze powołany do zmartwychwstania. Więc człowiek jest w centrum nauczania Kościoła. Ale nieoderwanego, człowiek nieoderwany od Pana Boga, tylko zmierzający do Boga. A w humanitaryzmie?
Człowiek w oderwaniu od Boga?
No...
Mhm. Chyba bardziej na marginesie stoi ten człowiek.
Naprawdę?
No, tak mi się wydaje.
Człowiek jest Bogiem.
Nie, człowiek jest Bogiem.
Człowiek jest Bogiem. Człowiek jest Bogiem. Humanitaryzm powie ci, jeżeli masz jakieś wątpliwości natury moralnej, to przypadkiem nie idź do swojego przywódcy duchowego. Czy jest to rabin, czy jest to ksiądz, czy jest to protestancki duchowny, czy jest to prawosławny duchowny, czy to jest muzułmański imam. Nie idź do niego. On nie ma już nic do powiedzenia. Gdzie idź?
Do drugiego człowieka.
Nie idź do samego siebie. Ty sam lepiej wiesz.
Ty sam najlepiej wiesz, jakie są będzie rozwiązanie.
Nawet jak nie wiesz, to właśnie to, co czujesz teraz, jest taki ogromny trend tego, jak się czujemy, a jak się czujemy jakoś inaczej niż inni, to jest w tobie piękne.
Z których każdy będzie sam czerpać inspirację dla autonomicznych decyzji i wyborów życiowych.
Można się czuć psem na przykład.
To jest tak. Dzisiaj słyszałem jakąś wiadomość, że kobieta z dębem wzięła ślub. Drzewem, tak.
Dobrze, że nie z osikiem.
Bo by się trząsnął. Ale wróćmy do... Kasia, to się nazywa teraz to nie zgon, tylko... Jak to młodzież mówi, jak ktoś tak klapnie, to jest...
No mniej więcej tak to wygląda, jak pani wychodzi i mówi kartkóweczka.
Tak, ale...
To jest tak student przed sesją.
Wróćmy do tego, dlaczego ta encyklika, dlaczego Kościół jest marginalizowany, dlaczego Kościół odbiera się prawo głosu. dlatego że Kościół nigdy nie powie, że człowiek sam dla siebie jest czym? Okay. Inspiracją dla autonomicznych decyzji i wyborów życiowych. Mm-hmm. Przypomina wzorzec, że jesteś człowiekiem wówczas, gdy jesteś podobny do Chrystusa. A podobny do Chrystusa to znaczy, że jesteś prawdą, że jesteś dobrem, że jesteś pięknym, że w pełni realizujesz życie, które prowadzi do zmartwychwstania.
No tutaj też jest pytanie, czy można być posłusznym Bogu, a więc miłować Boga i bliźniego, nie przestrzegając tych przykazań w każdej sytuacji.
Czyli relatywizm. A sceptycyzm do czego prowadzi?
Do ciągłego, stałego powątpiewania we wszystko tak naprawdę.
I braku rozstrzygnięcia, co jest prawdą, a co nie jest.
Rozmowa Jezusa z bogatym młodzieńcem, przytoczona w 19 rozdziale Ewangelii świętego Mateusza, daje nam sposobność do ponownego wysłuchania jego nauczania moralnego, ujętego w żywej i wyrazistej formie.
A oto przyszedł do niego pewien człowiek i zapytał: Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne? Odpowiedział mu: Dlaczego mnie pytasz o dobro? Jeden jest tylko dobry. A jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowaj przykazania. Zapytał go: Które? Jezus odpowiedział: Oto te. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, czcij ojca i matkę oraz miłuj swego bliźniego jak siebie samego. Odrzekł mu młodzieniec: Przestrzegałem tego wszystkiego, czego mi jeszcze brakuje? Jezus mu odpowiedział: Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj co posiadasz i rozdaj ubogim, a będziesz mieć skarb w niebie. potem przyjdź i chodź za mną.
A oto podszedł pewien człowiek.
W młodzieńcu, którego Ewangelia Mateusza nie podaje, możemy rozpoznać każdego człowieka zbliżającego się świadomie lub nieświadomie do Chrystusa, odkupiciela człowieka, i stawiającego mu pytanie moralne.
Młodzieniec pyta nie tyle o to, jakich zasad należy przestrzegać, ale jak osiągnąć pełny sens życia. To dążenie bowiem stanowi rzeczywiste podłoże każdej ludzkiej decyzji i działania. To ukryte poszukiwanie i wewnętrzny impuls porusza ludzką wolność.
Pytanie młodzieńca odwołuje się ostatecznie do dobra absolutnego, które nas pociąga i wzywa, jest echem Bożego powołania źródła i celu życia człowieka.
Właśnie w tej perspektywie Sobór Watykański II zachęcał do takiego doskonalenia teologii moralnej, by jej prezentacja rzucała światło na najwyższe powołanie, jakie wierni otrzymali w Chrystusie, jedynej odpowiedzi, która zaspokaja pragnienie serca człowieka.
Aby umożliwić ludziom to spotkanie z Chrystusem, Bóg dał im swój Kościół.
Istotnie, Kościół temu jedynemu pragnie służyć, ażeby każdy człowiek mógł odnaleźć Chrystusa, aby Chrystus mógł z każdym iść przez życie.
Tutaj pominęliśmy taki fragment, gdzie Jan Paweł II mówił, że pisał, że katechizm Kościoła katolickiego zawiera kompletny i systematyczny wykład chrześcijańskiej doktryny moralnej oraz że ukazuje nam, że ukazuje życie moralne wierzących, jego fundamenty i jego treść. I że poprzez sakramenty i modlitwę otrzymujemy łaskę Chrystusa i dary Ducha Świętego, które uzdalniają nas do takiego nowego życia.
Tak, i jeszcze właśnie Jan Paweł II pisał, że szczególnym przedmiotem tejże encykliki, właśnie na tle tych omawianych problemów, że na tle omawianych problemów chcę przedstawić rację nauczania moralnego, które jest oparte właśnie na Piśmie Świętym, tak? Czyli Kościół to swoje nauczanie moralne nie wymyślił tego sobie, tylko jest to właśnie oparte na Piśmie Świętej i na żywej tradycji apostolskiej.
I ten młodzieniec, który tutaj jest akurat opisany w Ewangelii Świętego Mateusza, to jest tak naprawdę każdy z nas, niezależnie od wieku, tego, czy ktoś wierzy, czy nie wierzy, bo ludzie wierzący wiedzą, że czeka na nas coś dalej, później, tak po śmierci. Osoby niewierzące, nie wiem właściwie w co wierzą, pewnie też to jakoś sobie tłumaczą, ale każdy, czy świadomie, czy nieświadomie, jednak dąży i szuka ciągle tego sensu życia. Może to nazywać w jakiś inny sposób, niekoniecznie sensem życia. Niektórzy może sensem życia uważają za sens życia, nie wiem, karierę, inni pewnie dzieci, rodzinę, ale każdy tego poszukuje i tutaj w tej Ewangelii to jest tak wyraźnie napisane i ten młodzieniec, któremu tak ciężko było, mimo tego, że żył według Bożych przykazań, ciężko mu było stracić to, co posiadał.
I ten młodzieniec przyszedł i co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne. On jest zdecydowany, że on chce otrzymać to życie wieczne, że to jest jego sens, pełny sens życia. Młodzieniec właśnie nie pytał o to do końca, jakich zasad przestrzegać, ale jak osiągnąć pełny sens życia. On jest już zdecydowany na ten cel i chce go konkretnie osiągnąć.
Czy Antoś z Radomia to był grzeczny chłopiec w domu?
Bardzo.
Bardzo.
Jak
mama mówiła, tata mówił, to wszystko czynił jak trzeba.
No pewnie zaraz mama mi napisze SMS-a, że nie.
A nie pytałeś po co?
Ojej, no tak. Wszystko po co.
Uwaga, kto nie pytał? Każdy. Po co to mam robić? Dlaczego to mam robić?
To miałam taką sytuację jedną, że
ale on nie spytał po co.
Miałam taką sytuację, że jechałam właśnie przed zdaniem prawa jazdy i tak mój opiekun pyta mnie, a kierunkowskaz, a w radiu akurat leciała taka piosenka, po co, wtedy była taka modna i w tym wypadku ta piosenka odpowiedziała za mnie.
Tak. Mi się wydaje, że wielu ludzi, znaczy w ogóle ludzie szukają sensu życia i ten młody człowiek, my też jesteśmy młodzi i wy przed radioodbiornikami też jesteście młodzi, też młodzi duchem po prostu, mamy nadzieję, ale szukamy właśnie czasem takiego sensu, szczególnie jeśli coś tam czasem się wali, jeśli coś się nie układa, no i Jezus Chrystus daje taką odpowiedź: jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowaj przykazania. I właśnie z takiego własnego doświadczenia wiem, że im bardziej zachowuję te przykazania, im bliżej jestem Chrystusa, tym bardziej czuję, że żyję. Jeśli właśnie staram się gdzieś tam podążać tą drogą przykazań, wypełniać je, być dla drugiego człowieka, troszkę o sobie zapomnieć, tak jak tutaj właśnie Jezus Chrystus powiedział temu młodzieńcowi, żeby rozdał wszystko, co ma, czyli po prostu może zajął się innymi ludźmi, a nie sobą też, tym bardziej jestem szczęśliwa po prostu w tym, co robię. I myślę, że to jest taka bardzo istotna wskazówka, którą nam tu daje Chrystus.
Wracam do pytania Antka. No oto przyszedł do niego pewien człowiek i zapytał: nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne? W pytaniu młodzieńca już jest to po co. Tu jest, on sam zadaje, nie Jezus. On sprawia, słyszy o życiu wiecznym. Bliskie jest Królestwo Niebieskie. To są słowa Jezusa. Jezus głosi przyszłość nowego Królestwa. I ten bogaty młodzieniec, który się mu przysłuchuje, prawda? On reprezentuje, tutaj mamy to powiedziane, on reprezentuje każdego człowieka, który pyta o cel życia. I w tym pytaniu młodzieńca jest to pytanie każdego z nas. Po co żyję? Jaki jest sens mojego życia? Dlaczego ja mam przestrzegać przykazań? A dlaczego ja mam żyć sakramentalnie? A dlaczego ja mam być dobrym? Jezus na to pytanie odpowiedział: przychodząc i głosząc Królestwo Boże, nawracajcie się, wierzcie w Ewangelię. Które z przykazań jest największych? To i to. A tu przychodzi młodzieniec, który słyszy naukę Jezusa o Królestwie Niebieskim i o życiu wiecznym. I teraz zadaje to pytanie. I Jezus jednocześnie go pyta o dobro. Dlaczego nazywasz mnie dobrym? Mam odpowiedź na dzisiejszy temat też. Dotyk trądu, co odbiera blask prawdzie, dobru i piękno. Przychodzi, bo szuka prawdy. Przychodzi do kogoś dobrego i jednocześnie jest zaproszony do tego, aby osiągnąć doskonałość, czyli piękność, czyli harmonię. I wystarczy, że będziesz co robił? Zachowywał przykazania, a jednocześnie, jeżeli wyzbędziesz się wszystkiego, co jest tylko i wyłącznie formalizmem ze względu na przestrzeganie przykazań i zachowuje przykazania ze względów formalnych, a nie ze względu na co. I kiedy posłuszeństwo, wracając gdzieś do początku, dla nas to jest trzeci akapit na pierwszej stronie, bo od tego zaczęliśmy dyskutować.
To posłuszeństwo nie zawsze jest łatwe.
Dlaczego to posłuszeństwo nie zawsze jest łatwe?
No bo wkrada się szatan, który wkrada jest ojcem szatan. Kłamstwa.
Tak. To posłuszeństwo kiedy też nie jest łatwe? Jeżeli zaczynamy podchodzić do życia zbyt formalistycznie, to znaczy się odtąd dotąd zachowałem i czy to wystarczy? I w młodym człowieku zaczyna się rodzić: no dobrze, ja to wszystko wypełniam. Formalnie jest wszystko załatwione. W imię Ojca i Syna Ducha Świętego, papież ranny, papież wieczorny, prawda, niedzielna msza święta, czczę ojca, matkę, nie kłamie, nie kradnę. A Jezus, no dobrze, to robisz. chcesz osiągnąć życie wieczne, nazywasz mnie dobrym, zmierzasz do doskonałości, no to co więcej, tak? I dlaczego to posłuszeństwo i kiedy to posłuszeństwo jest trudne, a kiedy ono będzie łatwe? Przemku, daj troszeczkę przerwy. Czekamy na rok.
Się z modlitwą budzić za to, że los ich potargany.
Dobro to usta twej dziewczyny, całymi dniami uśmiechnięte. To list, co tęskni dwie godziny, do gwiazd bukietem róż przypięty.
Dlaczego dobro jest dobre, jak zimą z marsu pod kołdrą? Dlaczego zło jest takie złe?
Cząstka świata i złem jest taka cząstka duszy, że Kain może zabić brata i nikt z pomocą się nie ruszy.
Zło bywa tym, czym dobro nie jest. Zło to po karkach ludzkich droga. Zło to są lody, gdy topnieją. Zło przeciwieństwem Pana Boga. Dlaczego dobro jest dobre, jak zimą z marsu? Dlaczego zło jest takie złe, gdy nocą obok nie macie? Dlaczego dobro jest dobre, jak zimą z marszu pod kołdrą? Dlaczego zło jest takie złe, gdy nocą obok nie macie? Dlaczego ból tak bardzo boli? Coś się gniewa, dlaczego Bóg na święte zwoli? Czemu głos traci dobry śpiewak? Dlaczego dobro jest dobre, jak zimą z marsu pod kołdrą? Dlaczego zło jest takie złe, gdy nocą obok nie macie? Dlaczego dobro jest dobre, jak zimą z marsu pod kołdrą? Dlaczego zło jest takie złe, gdy nocą obok nie macie?
Mieliśmy krótką naradę i wywnioskowaliśmy, że posłuszeństwo jest trudne, bo tak, Chrystus wezwał tego młodzieńca do pójścia za nim, tak, do posłuszeństwa po prostu. I no i młodzieniec odszedł zasmucony, tak?
Edziu, do sedna.
Dobrze,
posłuszeństwo
już
jest trudne, jeżeli brakuje miłości. Koniec, kropka.
Kiedy się pojawiły Boże przykazania? Kiedy się pojawiają normy w domu, zakazy, nakazy, wracaj o 10, a nie minuty.
Jak się źle dzieje?
Nie jak się źle dzieje.
Kiedy rodzice nas nie kochają.
Właśnie kiedy nas kochają chyba. Jak już masz te 20 lat plus minus, to już powinieneś wiedzieć.
Są naruszone więzy zaufania.
I to jest w codziennym życiu. Jeżeli brakuje nam zaufania do drugiej osoby, jeżeli nie dajemy tego zaufania drugiej osobie poprzez naszą miłość do Pana Boga, jeżeli my nie jesteśmy napełnieni tą miłością Pana Boga, to w życiu nikomu nie zaufamy i w życiu nie damy drugiej osobie tej pełni miłości.
Warto też pamiętać, że zachowywanie przykazań musi być wynikiem miłości. I to właśnie miłość ma pokazywać nam, że prawo jest dobre. I takie samo wypełnianie nakazów no, nie wzbudzi w człowieku szacunku do przykazań, do ani miłości do drugiego człowieka. No i pierwsza powinna być miłość, ponieważ z niej wszystko wypływa.
A jeżeli nie potrafimy przestrzegać przykazań ze względu na miłość, bo nie dorastamy, to przestrzegajmy ze względu na formalizm ich istnienia. Przestrzegajmy ich formalnie. Bo ja się boję, że nagle ktoś usłyszał w Radiu Maryja, że ksiądz powiedział, że nie ma sensu przestrzegać przykazań od strony formalnej. To jest początek.
I on nas może prowadzić do tej miłości.
Oczywiście,
czyni
tak.
nas dojrzałym człowiekiem.
O, wow, tak. Tak.
Właśnie to zachowywanie przykazań, zachowywanie prawa powinno być takim wynikiem miłości, ponieważ jeśli czynimy dobro, no to logicznie przestrzegamy też przykazania. Czynimy dobrze.
Tutaj wracając do młodzieńca, błędem w jego rozumowaniu, bo właśnie tak jak tu też ojciec powiedział, od tej formalności się zaczyna, od przestrzegania tych zasad. Przyszła mi tu na myśl wczorajsza rozmowa, o której rozmawiałam z koleżanką, o powołaniu, o małżeństwie. I wtedy zastanawiałyśmy się, dlaczego bardzo często w rodzinach z naszego otoczenia właśnie następują te kryzysy w małżeństwie, mimo że właśnie teoretycznie te zasady są przestrzegane i wtedy pomyślałyśmy, że może właśnie dlatego, że to są tylko te zasady, że mamy troszeczkę tak jakby listę, tu się modlę, to robię, to wykonuję i nic poza tym. Wtedy kończy się ta taka prawdziwa miłość, to prawdziwe zaufanie. I myślę, że właśnie to samo się pojawiło u tego młodzieńca, że on nie potrafił przejść do tego kolejnego etapu, czyli tego oddania się, tego właśnie całkowitego zaufania. Jedynie zamknął się, został na tym etapie wykonywania listy zadań.
A czy to nie jest może tak, że za mało kochamy Pana Boga, że nie za bardzo...
Bardzo lubię to stwierdzenie, za mało kochamy Pana Boga, ale i zgodnie z zasadą komunikacji...
Nigdy tylko nie będziemy kochać.
Wszystko to, co jest po ale, jest bardziej zapamiętane, więc mam nadzieję, że to będzie bardziej zapamiętane. Co znaczy kochać Pana Boga?
Oddać Mu się całkowicie, zaufać Mu i przestrzegać Jego przykazania.
Rozumieć siebie w Panu Bogu. Bym powiedział w kontekście dzisiejszej audycji, żebyśmy nie otworzyli innego tematu. Kryzys w małżeństwie, kryzys w kapłaństwie, kryzys w życiu młodym, zagubienie. Jeżeli coraz bardziej oddalam się od wzorca, jeżeli ziarno po ziarnie, wyobraźmy sobie, pojechaliśmy do instytutu, gdzie jest wzorzec kilograma, prawda? I odmierzyliśmy tam kilogram cukru. I wiemy, że to jest kilogram cukru. I przychodzimy i teraz od każdego kolejnego kilograma odbieramy jedno ziarenko, prawda? Odpadnie coś, odpadnie. I nie przychodzimy do wzorca, by kolejny kilogram, albo sam, albo my sami z różnych przyczyn to ziarenko odpada, za chwileczkę okazuje się, że nasz kilogram już nie jest kilogramem, tylko tam jest 900 gram, tak, albo 600 za niedługo i dziwimy się. Tak można zobaczyć, dzieje się teraz z chlebem, prawda, że niby taki sam, a jednak coraz mniejszy, albo z czymś innym, no. Może się tak stać.
Albo lżejszy.
Albo lżejszy, prawda. I tutaj to może niepotrzebne, ale niech to zostanie w nawiasie. I podobnie jest z kryzysami małżeńskimi, co doszliście do tego. Małżeństwo w porządku naturalnym to jest relacja Boga do człowieka. Blask prawdy jest w każdym człowieku. Każdy człowiek jest stworzony z miłości boskiej, w miłości małżeńskiej, w miłości mężczyzny i kobiety powstał. I małżeństwo jest tym obrazem. I teraz im bardziej odchodzą i pozwalają, by cokolwiek z tego obrazu zostało oderwane, to ten kilogram już nie jest kilogramem. To małżeństwo już nie jest tym widzialnym znakiem. A w wymiarze sakramentalnym już przestaje być widzialnym znakiem miłości Chrystusa do Kościoła, który się zjednoczył, który się zespolił. I to znaczy, kto kochać Pana Boga. Że czasem ludzie kochają wierze Pana Boga, ale Pana Boga trzeba kochać wierze i moralności.
Właśnie tutaj Jan Paweł II podejmuje też temat wolności, bo Pan Jezus powiedział, jeśli chcesz być doskonały, idź i sprzedaj, co posiadasz. On tutaj daje temu młodemu człowiekowi wybór, że wolność. On nie mówi mu, że musisz iść za mną albo dziękuję. Nie idź za mną. I tutaj też nie ma po prostu moralności bez wolności wyborów, ale tak samo też nie ma moralności bez prawdy.
Albo to też działa tak człowiek, że my musimy sobie coś uświadomić w głowie, żeby mogło ciało nadążać nad głową. Jeżeli nam się odbierze tą wolność, to nie będziemy w pełni w miłości.
No ale nie oszukujmy się tutaj, to jest bardzo trudne, żeby sprzedać wszystko. Kiedy jest trudne? No, gdy się samemu na przykład doszło do tego wszystkiego, pracowało się całe życie na ten swój majątek, no wiadomo, że wtedy jest przywiązanie większe do tego, to może jest ta miłość do tego. No, a kto wie? Nie wiesz, tego nie jest napisane.
Całe życie mógł pracować, swoje całe
ale
życie.
Ale on młodzień?
Dlaczego nie?
No to może od najmłodszych lat pracował.
A od kiedy ty pracujesz?
Ja, ojcie.
Jeszcze nie pracuję.
No, więc dlatego o tym powiedziałam. Tak. No właśnie, o to chodzi, że im tak, to więcej się wkłada w to zaangażowania, tym trudniej jest się tego pozbyć też.
Ale wtedy jest też poszanowanie swojej wartości, bo Edyta młodzieniec nie pracował. Młody człowiek zaczyna pracować od przedszkola. No, od pierwszych chwil w domu, porządkowania, pomagania, jak podchodzi do nauki, do lekcji, jak podchodzi do powinności, do obowiązku, to jest wszystko już jego, to jest praca, nie tylko zarobkowa praca. Wówczas takiemu człowiekowi jest trudno. Dlaczego?
No bo on to zdobył, tak? Do tego doszedł sam. Jakimś swoim uporem, walką też ze sobą czasem przecież, no bo to...
Na pewno wiele wyrzeczeń miał, żeby dojść do tego, co osiągnął. Mógł równocześnie w tym samym czasie robić coś innego, prawda, przyjemniejszego niż gromadzenie majątku. To nie jest taka łatwa sprawa.
No nie. Tylko co jest usedna takiego myślenia? Co jest usedna takiego myślenia?
No jest trochę błędne, bo powinniśmy rozumieć, że wszystko otrzymaliśmy dzięki łasce Pana Boga. Dzięki naszej ciężkiej pracy, ale gdyby nie łaska Pana Boga, to przecież to nie byłoby
może
możliwe.
Tej pracowitości.
Tak. Ostatnio doszłam do wniosku, że nie powinnam zbierać na mieszkanie tutaj to ziemskie, tylko tam złotóweczki na to mieszkanie niebieskie.
Waluta niebieska.
Tak.
No może to doprowadzić cię do poczucia realizmu życia na ziemi. Nie, natomiast... O, znowu natomiast, że mi zupełnie niepotrzebnie. Tak. Wróćmy do tych bogactw. Kamil nam dał ścieżkę, mówiąc, że zapominamy o czym?
O zaufaniu i o pokazaniu, że to wszystko jest dzięki łasce Pana Boga.
Dzięki łasce Pana Boga, że gdyby Bóg nas nie powołał do życia... Nie dał nam ziemi jako tej, która jest dla nas, to byśmy tego nie zdobyli. A zatem, jeżeli zdobywamy, to dla kogo zdobywamy?
Dla chwały Pana Boga możemy tak to uznać.
Tak, a ta chwała Pana Boga to?
Ma się objawiać w naszym dobrym życiu.
Względem drugiego człowieka.
W którym jest Pan Bóg.
Czyli jeżeli zdobywam, to nie zdobywam dla siebie, tylko dla... drugich. I szczególne wezwanie. Bóg nigdy nie wprowadza wątpliwości w człowieka. Ojciec kłamstwa daje wątpliwość. Bóg nigdy. Jezus, który stanął przy tym bogatym młodzieńcu, on go powoływał do życia apostolskiego. On mu mówił, zostaw wszystko, sprzedaj, nie zabierz ze sobą, bo to trzeba punkt po punkcie, rozdaj ubogim to, co powiedzieliście. Bardzo taka intuicja ewangeliczna w was jest. Rozdać, czyli dla drugich, nie dla siebie, ale dla drugich, w bliźnim się okazuje, i pójdzie za mną. A jeżeli rodzice zdobywają pieniądze, pracują ciężko, to dla kogo to zdobywają?
Dla dzieci.
Dla siebie i dla dzieci.
Nie,
mamo, tato,
nie.
Ja muszę zbierać na mieszkanie, powinniście zebrać dla mnie.
Nie, to nie to miałam na myśli. Właśnie.
A skąd
bardziej
ty pochodzisz,
zwróciłam...
bo zapomniałaś powiedzieć?
Ja pochodzę z małej miejscowości Wiercień.
Wiercie?
Wiercień.
Wiercień, a no.
Bo Kasia ma nazwisko Wiercińska.
Tak,
to nie przypada. To jest logiczne.
Tak, ale co miałam na myśli, robiąc tą właśnie minę? Bo tutaj nie widać w radio.
Słychać.
Ale słychać pewnie też. Ale chodziło mi o to, że właśnie często patrząc na moich rodziców, oni nawet każdy ostatni grosz oddaliby właśnie no, dla swoich dzieci.
Co
po prostu
zrobili?
Dla
co
dzieci.
Co zrobili jako bogaci młodzieńcy?
Rozdali.
Wyrzekli się tych bogactw.
Tak. I co teraz? My tak często mówimy, słyszymy, Bóg na pierwszym miejscu. Powiedzieliśmy o humanitaryzmie, ładnie nam to przeszło przez słowa. A gdy przyszło do konkretu, że humanitaryzm mówi, że Bogiem jest człowiek, autonomiczny, samowystarczalny, i doszliśmy do punktu, że należy sprzedać, rozdać i nie być uzależnionym od tego, co się osiągnęło, tylko wiedzieć, że w każdym momencie mogę to stracić albo oddać drugim, to się okazuje wtedy, że mówimy ciężko.
Tutaj, jeśli jeszcze ojcze można, to troszeczkę do tego nie doszliśmy. Jan Paweł II pisze, że pytanie młodzieńca odwołuje się ostatecznie do dobra absolutnego. A czym jest to dobro absolutne?
Jest echem Bożego powołania, źródła i celu życia człowieka.
Tak, ale też takim dobrem absolutnym, tutaj pisze Jan Paweł II, jest Chrystus po prostu, do którego człowiek dąży. I no właśnie, i to jest też to najwyższe powołanie.
Dotyk trądu, prawda? Dobro, piękno, co im odbiera blask. Tak sobie rozmawiamy, że 21.30 jest 23.15, a zatem już tak konkretnie godzina 45, czyli 105 minut za nami. Antoni, przed tobą i Edytą profil facebookowy, tam są nowe komentarze. Ja spoglądam na to, co piszecie do nas. Prawda, dobro, piękno to uśmiech Edyty podczas jubileuszu Radia Maryja kilka tygodni temu. Dziękuję i niech będzie właśnie w tym uwielbiony Jezus Chrystus i Maryja Niepokalana Dziewica. Współczesny trąd to COVID, aborcja, seksualizacja życia, brak poszanowania danej nam przez nam przyrody i samego człowieka. nauk, co trawi wiele lat ciało i ducha człowieka. Pozdrawiam, Adam. Dziękuję wam, kochani młodzi. Piękni ludzie, za tak piękne słowa prawdy. Trwajcie w prawdzie, choć świat będzie was próbować. Wasz starszy brat w Chrystusie, Panu naszym, Rafał. O, jak dobrze, że jest taka polska młodzież. Jeszcze to nadzieja na dzisiejsze kryzysy w Kościele. Chwała Panu, Zakopane. No, to co by więc coraz więcej było i takiej młodzieży, i takich dorosłych. Aby nie stracić blasku prawdy, postawić Boga na pierwsze miejsce, On zajmie się nami, będzie nas doskonalić, przebóstwienie, a słowa Jego nie są trudne, gdy sam nas prowadzi. Pozdrawiam. I jeszcze jest Marysia. Człowiek jest stworzony przez Boga na Jego obraz i podobieństwo, ma więc on być światłem swego Stwórcy. Powinniśmy tak postępować, aby inni, widząc nasze dobre uczynki, zbliżali się do Boga, do zbawienia i oddawali Bogu chwałę. Tak, Jezus jest drogą, prawdą, życiem. Jezus zaprasza każdego z nas do pójścia za Nim, do naśladowania Go. Gdy czasem upadniemy, nie zniechęcajmy się, bo On nam pomoże się podnieść. Bądźmy ufni. Ufność jest naczyniem do czerpania łask z miłosierdzia Bożego. Pozdrawiam serdecznie, Marysia. Ten SMS przyszedł we fragmentach, a teraz przyszedł w całości z pięknym zakończeniem. Ufność jest naczyniem do czerpania łask z miłosierdzia Bożego.
Na Facebooku niestety nie mamy nowych komentarzy. Stanisław tylko napisał już godzinę temu. Nie wiem, co napisać, ale słucham.
A to ojciec mówił, było. Tak.
No tak, blask prawdy, dotyk trądu. Czym jest dla was dotyk trądu, który odbiera blask prawdzie, dobru i piękno? Hania?
Dla mnie dotyk trądu to jest po prostu grzech i to, czym dzisiejszy, czym każdy człowiek żyje, czyli właśnie ten grzech, że przyzwyczajamy się do czegoś i zamiast od tego uciec, to brniemy w to cały czas, a jeżeli na przykład mamy już taką możliwość, żeby się od tego w jakiś sposób uwolnić, to jest nam ciężko i czasem wolimy właśnie...
Sam grzech czy trwanie w grzechu?
Samo trwanie w grzechu jest...
Sam grzech jest takim dotykiem trądu, czy jeszcze większym dotykiem trądu jest trwanie w grzechu?
Trwanie w grzechu.
No, każdy z nas upada, prawda?
Tak, ale ważne jest potem, jak się z tego podniesiemy i w jaki sposób.
Mhm.
I tutaj od razu takie słowa mi przychodzą do głowy. Kiedyś usłyszałam piękny cytat, nawet nie wiem czyj, ale postanowiłam go zapamiętać, że kiedy grzeszymy, diabeł zabiera nam wstyd, a kiedy chcemy się przyznać do tego grzechu, kiedy idziemy do spowiedzi, to wtedy ten wstyd przychodzi, że czasem jest tak ciężko powiedzieć ten grzech i wtedy oczyścić się z tego, co złe, co w nas trędowate.
A, to bardzo ciekawe.
To taka moja improwizacja.
O, ale bardzo ciekawa. Że dotyk trądu, to co nam ktoś napisał o tym hospicjum domowym, dotyk Pana Boga, że dotyk trądu to dotyk szatana, który do zła kusi, zabierając wstyd, a gdy przychodzi do wyzwolenia się z tego dotyku, no to on się jeszcze bardziej, może nie wstyd sam, ale tak jakiś strach, prawda? Tak. Gabrysia?
Ja tutaj, kiedy usłyszałam, jaki będzie tytuł Czasu Wzrastania, jeszcze tak naprawdę nie wiedziałam, że będę brać udział w dzisiejszej audycji. Od razu przyszła mi na myśl postać błogosławionego Jana Bejzyma. Co roku razem z rodziną od jakiegoś czasu losujemy sobie świętych na kolejny rok. I w tym roku skorzystaliśmy z jednej z aplikacji i właśnie mój tatuś wylosował świętego, błogosławionego Jana Bejzyma. W tej aplikacji załączone również było takie przesłanie, jakby właśnie na ten rok. I tutaj zacytuję. W modlitwie pamiętać będę o ludziach trędowatych na ciele i duszy, czyli grzesznikach. Kiedy usłyszałam dotyk trądu, od razu o tym pomyślałam. Właśnie o tym błogosławionym i tak poczułam, że muszę o nim wspomnieć. Myślę, że ja go nie znałam i tutaj się dopominał gdzieś w moim sercu, żeby o nim powiedzieć. On tutaj przez jego przykład właśnie tego oddania się, pojechania po to, aby służyć trędowatym, i tak naprawdę potem zmarł z wyczerpania i został beatyfikowany przez Jana Pawła II, do którego słów też się odwołujemy dzisiaj. I myślę, że ta postać też może tak wzywać do tego, aby modlić się, żeby każdy z nas podążał za tą prawdą, za Bożą światłością, podążał za wzorcem, o którym też właśnie powiedzieliśmy. Podążał i stawiał zawsze Pana Boga na pierwszym miejscu.
No i właśnie oni i błogosławiony Jan Bejzym i błogosławiony Piotr Donders, którego dzisiaj redemptoryści wspomnienie obchodzą, oni, myślę, zajmowali się nie tylko tym tronem takim fizycznym, ale też duchowym. I właśnie to, żeby dostrzegać ten tron duchowy, czyli to, o czym tu mówimy, co Kasia powiedziała, co Gabi powiedziała. Też ja myślę, że takim trądem jest właśnie brak prawdy dzisiaj, kłamstwo, w którym często wielu ludzi żyje. Ważne jest, żeby też właśnie leczyć ten trąd taki duchowy i starać się go...
Dzięki temu, co powiedziałeś, ja teraz sobie uświadomiłem, że trąd jako choroba, która istnieje, to jest no, straszna choroba. Natomiast chyba największym trądem wobec trądu jest to, jak chory i trędowaty jest świat, że nie przychodzi z pomocą, chociaż może, tym, którzy są trędowatymi. Że wciąż brakuje nie lekarstw, bo lekarstwo jest, tylko brakuje tych, którzy...
Podadzą to lekarstwo?
Podadzą, którzy
brakuje
zapewnią.
Chyba.
Brakuje
tym,
miłości.
Którzy mają możliwość.
A może dlatego, że trąd niektórym się opłaca w dzisiejszym świecie?
Podobnie jak głód?
Tak.
A dlaczego głód się opłaca w dzisiejszym świecie?
Ja bardziej dotknę, dlaczego trąd się opłaca. Przecież my trąd moglibyśmy zlikwidować na świecie. Jesteśmy w stanie to zrobić. Tylko, że nam się opłaca to, że są części świata, w których właśnie jest głód. Możemy tam manipulować ludźmi. Możemy mieć z tego konkretne korzyści. Może nie do końca my, bo my to tam mamy tyle do gadania na tym świecie, jak nieważne co. Ale są bogaci tego świata, dla których moim zdaniem trąd jest po prostu efektowny,
opłaca się.
Ogłupienie ludzi opłaca się, czyli rzuca się nam jak najwięcej, żebyśmy byli zmanipulowani. Wmawianie nam, jacy mamy być, dla mnie to jest największy trąd, że świat wmawia mi, jaki ja mam być. Nie, że ty jesteś efektowny, bo masz swoje zdanie, bo jesteś sobą, tylko my mamy być wszyscy tacy sami. Dzisiaj tak mówi o tej tolerancji, że każdy inny, każdy tam... No, moim zdaniem po prostu trąd dzisiaj się opłaca.
My też w social mediach widzimy też, że tak jak Antek powiedział, że wszyscy chcemy być tacy sami, jak na przykład dziewczyny chcąc upodobnić się do różnych tam tiktokerek, instagramerek i tak dalej, do wszystkich popularnych i znanych osób, poddają się różnym nie wiem, fotomontażom, przerabiają sobie zdjęcia, żeby po prostu no, zwrócić uwagę innych osób i udoskonalać się.
8 godzin temu Jadwiga napisała na Facebooku to, o czym mówi teraz troszeczkę Hania. Bóg jest twoim celem, a nie sztuczna papka i plastikowi ludzie.
A niestety właśnie też możemy, już mamy troszeczkę większe wyczucie, ale ostatnio byłam w górach i siedziałam sobie na polanie, taka rozmarzona, pięknie świeciło słońce i patrzyłam na taką rodzinkę. Dziewczynka, taka nie wiem, może miała 5 lat, tańczyła po prostu, no, jakbym widziała jakąś dziewczynę, taką celebrytkę tańczącą w telewizji. Tak powtarzała jej ruchy bardzo
precyzyjnie. A skąd, że tańczą celebrytki?
Nie wiem, ale no domyślam się. No, ja tak, w sensie, takie małe dziecko, a widać, że kogoś naśladuje, że ona jakiś wzorzec
dziecko
naśladuje.
Dziecko zawsze naśladuje, prawda?
No tak, to ja wiem, tylko że właśnie... No, już od takiego młodego wieku, nie? Że to jest tak wtłaczane.
Na początku uczy się przez naśladowanie, przez powtarzanie, a potem są świadome wybory i stanowi samo sobie. Pozdrawiam wszystkich w studiu. Jesteście wszyscy super. Wojtek nam napisał jeszcze. Kto tu jeszcze się nie wypowiedział? Tak, chyba Kamil tam u ciebie od tego współczesnego trądu. Dla ciebie trąd to?
Tak jak właśnie powiedziała Edytka, brak prawdy i miłości w wielu aspektach. Miłości dla Pana Boga, dla drugiego człowieka.
I tak jeszcze ostatnia myśl na koniec. Przy tworzeniu sondy do programu Westerplatte Młodych...
To nie była ta pomyłka prąd, jak przed chwilą.
Nie, ale chodzi tutaj, może wyjaśnię, o co chodzi. Właśnie chłopak, który nagrywał, a później montował sondę uliczną, napisał mi, czy dać odpowiedź pewnej dziewczyny, która na odpowiedź, czym jest współczesny trąd i kim są tacy ludzie, trendować. I ona odpowiedziała, że to ci, którzy idą za trendami. No i nikt tutaj nie wiedział za bardzo, o co tej dziewczynie chodziło, ale tak jakby się temu tak głębiej gdzieś tam zagłębić w to, to jednak trochę sensu w tym jest.
Czyli...
Że jednak to nie jest, wiadomo, pochodzenie, słowo pochodzące trend od trądu, ale czy to nie jest taki współczesny trąd, czy to nie jest taki trend na grzech?
Tak, jeżeli bycie trendy to bycie grzesznikiem, to tak, ale jeżeli bycie trendy to bycie świętym, to wtedy
no właśnie,
nie.
Zależy, gdzie są te trendy i na jakie trendy patrzymy.
No cóż, dziękujemy tym, którzy do nas napisali. Jeszcze jest Asia. Szczęść Boże, bardzo dziękuję za tę piękną audycję. Wróciłam z pracy, miło was słuchać. Miałam dużo pytań co do dzisiejszej Ewangelii. Co jest źródłem mojego paraliżu? Całkowite zaufanie Bogu. Otworzyły mi się oczy i uszy słuchając. Dziękuję wam z całego serca. Pozdrawiam, Asia.
My też dziękujemy, Asia.
Trąd duchowy opłaca się tym, którzy chcą być w centrum uwagi, bo prawda jest dla niektórych niewygodna, ale się opłaca. Żyjmy prawdą, a zmieni się świat. No cóż, nie można oderwać prawdy od wolności, nie można oderwać wiary od moralności i posłuszeństwo bywa trudne, gdy oderwiemy się od miłości. To, co ja bym chciał zaprosić was o zapamiętanie, to ten wzorzec. Nie można człowieka zrozumieć bez Chrystusa. Jeżeli chcemy zrozumieć, czym jest człowieczeństwo, to tak jak musimy iść po wzorzec sekundy, kilograma, metra, tak samo trzeba, by zrozumieć człowieka, pójść do Chrystusa, bo nie ma pełniejszego człowieka niż sam Jezus Chrystus, który żyje w Kościele, żyje w sakramentach, a blask Boga i blask Chrystusa jest w każdym człowieku.
Czyli im bardziej jesteśmy podobni do Chrystusa, tym bardziej jesteśmy człowiekiem.
Im bardziej żyje w nas Chrystus, tym bardziej jesteśmy do Niego podobni.
Idź i kochaj! Idź i... Mało możesz, jesteś za słaby i wiesz, co to grzech. Nie zastanawiaj się i wyruszaj w drogę. Ktoś czeka, aby spotkać cię. Nawet jeśli tkwisz od lat w wielkiej trwodze, nawet jeśli jest ci z kimś nie po drodze, nawet jeśli strach przed nieznanym kończy nogi, idź, zacznij żyć. Idź i kochaj. uczynić pierwszego kroku. To on początkiem każdej drogi jest. Masz wiarę w sercu i dobrych ludzi wokół. Dojdziesz daleko, tylko chciej.
Znakiem krzyża nową podróż rozpoczynaj. Nad każdym krokiem czuwa ktoś, nie zapominaj. Bóg jedyny wie, kogo spotkasz dziś na drodze swej. Bóg noś mnie. Idź i kochaj. Idź i kochaj. Idź i kochaj. Idź i kochaj.
Zanim swoją miłość aż na koniec świata, może wtedy dotrzesz do swojego brata.
Idź i kochaj. Idź i
buty w uszy i otwórz drzwi. To najlepsze, co możesz zrobić dziś. Więc
idź i kochaj. Idź i kochaj. Idź i kochaj. Idź i kochaj.
Zanieś swoją miłość aż na koniec świata, może wtedy dotrzesz do swojego.
Dotyk trądu, prawda, dobro, piękno, co im odbiera blask. Czas na pozdrowienia, Kamil.
Ja pozdrawiam wszystkich oczywiście, którzy nas słuchali, moich rodziców, dziadków.
Tak, to ja również.
Gabrycia.
Tak, chciałabym pozdrowić moją mamusię, tatusia, babcię, dziadka, drugą babcię, moje rodzeństwo oczywiście, bo ostatnio wydaje mi się, że nie wymieniłam ich, a więc Anię, Gosię i Grzesia dopominali się o to. I tak, również wszystkich, którzy nas słuchają dzisiaj.
Ja chciałabym pozdrowić moich najwspanialszych rodziców, mojego brata Mateusza, Andrzeja, który wcześniej mnie pozdrawiał, oraz złożyć najserdeczniejsze życzenia mojemu najwspanialszemu tacie, który obchodzi dzisiaj swoje urodziny.
Wow, no to śpiewaj 100 lat.
Nie, śpiewać może nie będę, ale tak chciałam.
I jeszcze jeden. Ja chciałbym pozdrowić swoich rodziców, ponieważ mama mi cały czas wysyłała SMS-y w czasie tej audycji. Tata też ze swojego telefonu, także pozdrawiam siostrę, pozdrawiam rodziców. Pozdrawiam moją panią prorektor Marię Laskę. Bardzo dużym szacunkiem ją darzę i dziękuję za to, jaką jest osobą. I chciałbym pozdrowić wszystkich radomian tego pięknego miasteczka na południu Mazowsza. Przypominam, widzimy się na Opłatku. Znaczy, gdzie nie będzie, ale Opłatek będzie w poniedziałek.
W poniedziałek?
W sobotę.
Dzisiaj mamy?
Piątek.
Dobrze.
Czyli a jutro miał być w Grudziądzu.
Czyli będzie jutro w sobotę. Ojciec Wacław tutaj się uśmiecha.
Tak?
Tak. Ja pozdrawiam moją rodzinę. Mamę i tatę, rodzeństwo Ule i Maksa, moje dwie babcie Marysie. Pozdrawiam moją parafię, księdza proboszcza, księży wikariuszy. Pozdrawiam Niniwę. Przykro mi, że z wami nie mogę być, ale jestem tutaj właśnie teraz w studiu, więc pozdrawiam wszystkich piechurów i rowerzystów.
A dentysty?
Dentysty, oczywiście pana doktora Witka pozdrawiam, bo mogę dzisiaj mówić.
Ja jeszcze chciałbym takie specjalne pozdrowienia dla brata Edzi złożyć i jego kolegów Janka i Bartka. Pozdrawiam bardzo, bardzo serdecznie.
I czekamy na was.
Czekamy.
A ja pozdrawiam przede wszystkich moich rodziców ukochanych, Irenkę i Czesława oraz mojego Michała.
A twój Michał to kto?
To mój chłopak.
A chłopak.
Tak.
A ojciec kogo pozdrawia?
Ja kogo pozdrawiam? Ja nade wszystko pozdrawiam tych, którzy zrozumieli, o czym rozmawialiśmy dzisiaj, którzy rozumieją świat i rzeczywistość tak, jak my ją rozumiemy, i tych, którzy szukają prawdy, dobra, piękna, i szukają tej prawdy dobra i piękna zgodnie z Ewangelią, a nie próbują znaleźć jej poza sobą. Tych, którzy nie chcą być bogami dla samych siebie i dla świata, ale chcą być tak, jak tego chce wobec każdego z nas Pan Bóg, byśmy osiągnęli świętość, zmartwychwstanie w Chrystusie, a jednocześnie byśmy co zrobili? No, życzę wam radości, mówiąc krótko. 23:35 zapraszam na modlitwę na zakończenie dnia, czyli kompletę, a w tej modlitwie na zakończenie dnia, czyli komplecie, pragniemy szczególnie modlić się za świętej pamięci Mirosława, to tato naszych przesympatycznych dziewczyn, Mai i
Elizy.
Też z takiego świętej pamięci Stefana Świderskiego, świetny gość, niestety przeszedł do wieczności. Też takiej Karolinie Stasiak, tato zginął w wypadku, tak, w Niemczech. Jeszcze kogoś miałem na myśli, ale...
Jeszcze nasz wykładowca, pan Witold, on... Przede wszystkim wykładał u prokuratorów, ale też świetny człowiek, wspaniała postać.
Tak. Więc w tych, którzy już zwłaszcza oglądają blask prawdy własnymi oczyma, czyli spotkali się ze światłością. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Alleluja. Uczyńmy rachunek sumienia. Zmiłuj się nad nami, Panie,
bo zgrzeszyliśmy przeciwko Tobie.
Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje
i daj nam swoje zbawienie.
Niech się zmiły nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Nim kres nadejdzie jasności,
błagamy Stwórco Wszechświata, byś nas otaczał opieką i chronił w swojej dobroci.
Niech serca nawet uśpione przez sen czuwają przy Tobie, a kiedy zbudzi je zorza, niech Ciebie wielbią z weselem.
Niech ciało zdrowiem się cieszy i duch gorliwość odnajdzie, a Ty swym światłem przenikaj głębokie nocy ciemności.
O spraw to, Ojcze najlepszy, przez Syna Twego Chrystusa, co z Tobą w ducha jedności króluje w blasku na wieki. Amen.
Wołam do Ciebie, Panie,
we dnie i w nocy.
Panie mój Boże, wołam do Ciebie we dnie,
żalę się przed Tobą w nocy.
Niech dotrze do Ciebie moja modlitwa, nakłuń ucha na moje wołanie.
Bo moja dusza nieszczęściem jest przepełniona, a życie moje zbliża się do otchłani.
Zaliczono mnie do grona idących do grobu, stałem się jak mąż pozbawiony siły.
Między zmarłymi jest moje posłanie, tak jak poległych, którzy leżą w grobach.
O których Ty już więcej nie pamiętasz, nad którymi roztaczasz już opieki.
Strąciłeś mnie w otchłań najgłębszą, w mrok i przepaść.
Twój gniew mnie przygniata, spiętrzyły się nade mną jego fale.
Odsunąłeś ode mnie wszystkich przyjaciół, wzbudziłeś w nich do mnie odrazę. Znalazłem się w więzieniu bez wyjścia.
Moje oczy słabną w nieszczęściu, każdego dnia wołam do Ciebie, Panie, ręce do Ciebie wyciągam.
Czy uczynisz cud dla umarłych? Czy wstaną ciemię wielbić Ciebie?
Czy to w grobach sławi się Twoją łaskę, a wierność Twoją w miejscu zagłady?
Czy Twoje cuda widzi się w ciemnościach, a sprawiedliwość w krainie zapomnienia?
A ja wołam do Ciebie, Panie, niech nad ranem dotrze do Ciebie moja modlitwa.
Czemu odrzucasz mnie, Panie, i ukrywasz swoje oblicze przede mną?
Cierpię biedę i od młodości stoję na progu śmierci. Dźwigałem Twoją grozę i osłabłem.
Przewalił się nade mną płomień Twego gniewu i złamały mnie Twoje groźby.
Zewsząd mnie otoczyły jak fale powodzi i topią mnie w jednym momencie.
Odsunąłeś ode mnie przyjaciół i towarzyszy, tylko ciemności mieszkają ze mną.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wołam do Ciebie, Panie, we dnie i w nocy.
Ty jesteś wśród nas, Panie, a Twoje imię zostało wezwane nad nami. Nie opuszczaj nas, Panie, nasz Boże.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy.
Podczas snu nas zasłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju,
według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów, światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
podczas snu nas zasłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Módlmy się. Wszechmogący Boże, Twój jednorodzony Syn umarł i został złożony w grobie. Pomóż nam tak wiernie upodobnić się do Niego, abyśmy mogli razem z Nim powstać do nowego życia, który żyje i króluje na wieki wieków.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Matko Odkupiciela z niewiast najsławniejsza,
gwiazdo morska, do nieba ścieżko najprościejsza, Tyś jest przechodnią bramą do raju wiecznego, Tyś jedyną nadzieją człowieka grzesznego. Racz podźwignąć, prosimy, lud upadający, w grzechach swych uwikłanych powstać z nich pragnący. Tyś cudownie zrodziła światu Zbawiciela, Tyś sama wykarmiła Twego Stworzyciela. Panno przedtem i potem z świata podziwieniem, uczczona Gabriela wdzięcznym pozdrowieniem, racz się wstawić, o Panno, za nami grzesznymi, ratuj nas, opiekuj się sługami Twoimi.
Bardzo gorąco dziękujemy za dar wspólnej modlitwy, dziękujemy za wspólnie przeżyty czas wzrastania, a byli z Państwem
Kamil,
Gabrysia,
Hania,
Antoni,
Edyta
i Kasia.
Program realizował Przemysław Janik. W jego imieniu pozdrawiamy wszystkich tych, których chce pozdrowić, o których pamięta i o których będzie pamiętać, gdy sobie przypomni, że zapomniał, że miał pamiętać. Też dziękuję Państwu za uwagę, ojciec Benedykt.